Głosowanie dotyczyło projektu uchwały, który punkt 14, projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2018 rok. Jest to projekt uchwały PU 1093/17 i proszę o tablicę do głosowania ponownie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni już oddali głos? W takim razie dziękuję. Proszę o podanie wyników. Głosów za 18, jedna osoba się wstrzymała. Zatem projekt został przyjęty, bo jest kworum, proszę Państwa. I przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu 15. Jest to projekt uchwały PU 1094/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 63/990/6/2014/63/990 Rady Miasta Poznania z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Prosimy Panią Dyrektor o przedstawienie tego projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, to jest tylko ogłoszenie tekstu jednolitego tej uchwały. Skoro uchwała jest z 2014 roku, po drodze już było kilka zmian, które Państwo uchwalaliście. Dwa razy zmienialiśmy listę inkasentów. To jest też integralna część uchwały, bo jest to załącznik do uchwały. I w 2015 tam skracaliśmy termin do rozliczeń. Jako że były te trzy zmiany, istnieje konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego tej uchwały. Tu też jest ta autopoprawka spowodowana ogłoszeniem tekstów jednolitych uchwał. I w zasadzie to wszystko co do tego projektu. Bardzo proszę o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Sulanowski. Bardzo proszę.
Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mam tylko pytanie. Czy to jest ta uchwała, w której jednym z załączników są wymienione te punkty, gdzie właśnie można opłacać opłaty skarbowe. Natomiast ja zauważyłem, chciałem zapytać, czy nadal w tym spisie figuruje uniwersum?
Znaczy tu jest wykaz inkasentów opłaty skarbowej na terenie miasta Poznania i tu figuruje pod czwartą pozycją uniwersum.
Czy to jeszcze jest aktualne w związku z tym, że zmienił się zarządca cmentarza?
Tak, uniwersum nadal tę część opłaty oczywiście przyjmuje. Jeżeli tam ktoś coś załatwia, też można tą opłatę załatwić u nich, zapłacić.
Dziękuję, nie widzę więcej pytań, nie widzę wniosków o zmianę projektu uchwały, zatem możemy przejść do jej przegłosowania. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 radnych było za, jedna osoba się wstrzymała. Projekt został przyjęty. I przechodzimy do punktu 16. Jest to projekt uchwały PU. Pan prezydent Maciej Wudarski, tak? Bo nie widzę. Tak, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo radni. Wycofuję z porządku obrad projekt uchwały PU 1104/17 w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg miasta Poznania i ich przechowywania na parkingach strzeżonych. Informuję, że projekt zostanie skierowany na kolejną sesję. Rozmawiałem z przewodniczącym Różańskim, zostanie omówiony szerzej ponownie na komisji budżetu. Tyle w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
PU 1127, tak?
11104.
Punkt 13a, aha, bo to było zawieszone. Dobrze. Aha, bo to było to uzupełnienie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Punkt został wycofany przez autora i wracamy do punktu 16. Jest to projekt uchwały PU 1095/17 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pani dyrektor,
pani przewodnicząca, szanowni państwo, ten projekt zakłada oprócz tradycyjnej formy złożenia formularza, jak to dzisiaj robimy na podatki i podpisania tradycyjnie, zakłada też możliwość posłużenia się formularzem, który jest na ePUAP-ie, czyli w tym momencie przesłania elektronicznie do organu i też w tej chwili w zasadzie istnieje taka potrzeba, bo on już od kilku lat istnieje na tym ePUAP-ie, z tym, że wcześniej potrzebny był kwalifikowany podpis elektroniczny. Teraz już wiemy, że banki rozpowszechniły ten profil zaufany, więc również profilem zaufanym te formularze można podpisać i zresztą więcej klientów ma ten ePUAP w tym momencie, administracja poprzez ePUAP. To też chcemy wprowadzić taką możliwość. Część zainteresowanych, głównie firm leasingowych, też pyta właśnie o możliwość składania deklaracji w tej formie, a nie tylko deklaracji papierowej, a to też jest państwa kompetencja. Taka możliwość jest przez ePUAP, ale właśnie trzeba podjąć stosowną uchwałę. Bardzo państwa o to proszę. Dziękuję.
Dziękuję. Jest opinia pozytywna Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. 5 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do przegłosowania tej uchwały. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Proszę państwa radnych o oddawanie głosu. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję i proszę o podanie wyniku. 25 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję państwu i teraz przechodzimy do punktu 17. Jest to projekt uchwały PU 1096/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Pani dyrektor, bardzo prosimy.
Szanowni państwo, dwa kolejne lata wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za pierwsze półrocze w stosunku do analogicznego okresu był minusowy, więc to też miało wpływ na obniżenie stawek. Tak też dwa kolejne lata te stawki ulegały obniżeniu w stosunku do poprzednio obowiązujących. Raz to było o 1,2%, raz ostatnio o 0,9%, więc tak naprawdę przez te kilka lat te obniżki spowodowały, że kilka milionów straciliśmy. W tym projekcie uchwały proponujemy, żeby te stawki podnieść o 1,9%, tak jak na to pozwala ten wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu tego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. I to da przy tej obecnej bazie podatkowej już takiej zwiększonej na przyszły rok 5 900 000 zł. Co to oznacza dla poszczególnego podatnika? No wzrosty są bardzo, bardzo niewielkie, bo to 1,9% przy tej stawce, na przykład stawce dla budynków mieszkalnych. Ta stawka wynosi 75 groszy w tej chwili, będzie wynosiła 77 groszy, więc to jest raptem 2 grosze więcej. Największa podwyżka to jest dla działalności gospodarczej, ale to jest tylko 44 grosze. Czyli w tej chwili ta stawka jest 22,66 zł, będzie 23,10. Mówimy o tej stawce podstawowej, bo też prosimy o to, żebyście państwo chcieli kontynuować i tak proponujemy w projekcie uchwały. Też te preferencje dla tych trzech lokalizacji, czyli ulica Święty Marcin, Wrocławska i Stary Rynek. Na razie wielkiego ożywienia nie widzimy. Jest 11 tylko podatników, którzy zadeklarowali w tym roku chęć skorzystania z tej uchwały, ale tych pytających jest coraz więcej, więc myślę, że to pierwszy rok stosowania powoduje, że jest tego stosunkowo niewiele. I na razie skutek dla budżetu to jest 76 000 zł. Aczkolwiek no, zainteresowanie im dalej w rok jest coraz większe, więc chcielibyśmy tą preferencję i obniżoną stawkę o połowę dla tych trzech lokalizacji kontynuować w 2018 roku. Jeśli chodzi o przeciętne mieszkanie, tak naprawdę przy 50-metrowym mieszkaniu to ten nasz poznaniak zapłaci 1,25 zł dokładnie więcej tylko, więc to jest bardzo niewiele. Jeśli chodzi o dom na przykład 130 metrów na 700-metrowej działce, to będzie 9,60 zł, więc te dla pojedynczego podatnika są to bardzo niewielkie wzrosty, jednak właśnie przy całej bazie podatkowej jest to bardzo dużo, stąd też prosimy o to, żeby właśnie w takim kształcie ta uchwała mogła obowiązywać w 2018 roku. Bardzo proszę o przyjęcie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Rataj, bardzo proszę. Jeszcze przepraszam, tylko podam, że Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. 5 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Pan radny Andrzej Rataj, bardzo proszę.
Dziękuję. Pani dyrektor, ja mam 2 pytania. Być może pani przekazała nam te kwoty, lecz ja nie usłyszałem, jaką kwotę zaoszczędzili zatem podatnicy i jaką kwotę nie wzbogaciło się nasze miasto w sytuacji tych zwolnień podatkowych dla ulicy Wrocławskiej, Święty Marcin oraz Starego Rynku.
To jest 76 tysięcy łącznie, 11 podatników na razie skorzystało w tym roku. Ale mówię, to jest pierwszy rok stosowania, więc stosunkowo niewiele. A poza tym no, mamy inne uchwały tu lokalne i muszę powiedzieć, że te uchwały no, też coraz mocniej budżet obciążają, bo na przykład ten rok to ubytki spowodowane funkcjonowaniem uchwał tych naszych tu lokalnych to jest 8 600 000, a na przykład 2 lata temu na 31.12. było to 4,9 miliona. Więc no... też troszkę rośnie ta kwota, więc tych ubytków w tych dochodach no jest sporo.
Dziękuję. Nie widzę innych chętnych do zabrania głosu. Możemy przejść do przegłosowania tej uchwały. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Bardzo proszę o podanie wyniku. 17 osób za, 1 osoba była przeciw, 8 się wstrzymało. Projekt został przyjęty.
Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do punktu 18. Jest to projekt uchwały PU 1097/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 15/168/6/2011. Rady Miasta Poznania z dnia 12 lipca 2011 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Proszę. Państwo, ta Państwa uchwała pochodzi z 2011 roku, więc te zapisy w międzyczasie musiały się zmienić, jako że ustawa ordynacja w zakresie opłaty prolongacyjnej zmieniła się i zrobiliśmy to w zeszłym roku, 12 lipca była właśnie taka Państwa uchwała, czyli jedna zmiana od 2011 roku, ale to już powoduje konieczność ogłoszenia tego tekstu jednolitego.
Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego pozytywnie zaopiniowała ten projekt 5 głosami za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, zatem możemy przejść do przegłosowania projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 osoby za, 2 osoby się wstrzymały, nikt nie był przeciw. Projekt został przyjęty. I przechodzimy do punktu 19. Jest to projekt uchwały PU 1098/17 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 37/630/7/2016 naszej Rady Miasta z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości rolnego i leśnego na 2017 rok. Bardzo tak. Proszę, Panią dyrektor.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, i tu znowu tekst jednolity. Dopiero co rok temu Państwo ustaliliście właśnie tą zawartość informacyjną tych formularzy, ale tak jak wtedy tłumaczyłam przy tym uchwale na 18 rok, tutaj zaistniała zmiana brzmienia jednego ze zwolnień ustawowych, mianowicie brzmienia zwolnienia dla infrastruktury kolejowej. No i to w zasadzie wymusza, jakby PKP chciało złożyć korektę za ten rok, no to w tym momencie konieczny jest formularz z brzmieniem aktualnym, stąd też istnieje konieczność ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały, która no już ten zapis jeden uległ zmianie. Bardzo proszę o przyjęcie. To jest jedyna zmiana.
Dziękuję. Opinia pozytywna Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego. 5 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, nikt teraz nie chce zabrać głosu, zatem możemy przejść do głosowania samego projektu. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 osób było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, projekt został przyjęty. I przechodzimy do punktu 20. Jest to projekt uchwały PU 1065/17, a jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt uchwały przedstawi pan radny Boruczkowski, który jest autorem tego projektu.
Tak jest. Szanowni Państwo, chcę Państwu przedstawić projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Generalnie projekt uchwały ma na celu wprowadzenie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi zawierających ponad 18% na terenach nadrzecznych Warty. I na samym początku chciałbym Państwu radnym zwrócić uwagę, że w myśl artykułu 1 ustępu 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organy jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu. Także my jako Rada Miasta jesteśmy zobowiązani zgodnie z ustawą do tego typu działań. I jednym właśnie z form wypełnienia tego obowiązku będzie projekt tej dzisiaj Państwu przedstawianej uchwały Rady Miasta. I to ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, o którym mowa w tym przepisie ustawy, właśnie ma nastąpić poprzez ustanowienie zakazu, czyli doprowadzenie do ograniczenia ich spożycia. Ta zmiana struktury ich spożywania, o którym mówi przepis ustawy, właśnie ma nastąpić poprzez zmianę struktury, poprzez zabronienie spożywania alkoholi wysokoprocentowych powyżej 18%, a nie objęcie takim zakazem alkoholi o mniejszej zawartości alkoholu. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów. Właśnie poprzez ustanowienie takiego zakazu chcemy wprowadzić obyczaj spożywania nad terenami rzecznymi napoi alkoholowych o niewielkiej zawartości alkoholu. Przeciwdziałanie powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu poprzez prewencję powstawania stanów upojeń alkoholowych czy niedopuszczenie do takich następstw jak burdy nadrzeczne wszczynane przez osoby pijane. To wszystko, te wszystkie cele, zarazem obowiązki ustawowe spełnia ten projekt ustawy. Tylko ja byłbym wdzięczny za troszkę większą ciszę na sali. Dziękuję bardzo. I teraz tak, gdzie już obecnie istnieją zakazy dotyczące spożywania napojów alkoholowych? Po pierwsze, no istnieją one w samej ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Artykuł 14 ustęp 1 wskazuje, że zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich, na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników, w miejscach i czasie masowych zgromadzeń, w środkach i obiektach komunikacji publicznej, w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych. Dodatkowo również zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia. Zabrania się też sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i tak samo takich samych w domach wypoczynkowych. I to są przepisy ustawowe, one już wskazują szereg tych miejsc, gdzie ten zakaz odnośnie spożywania alkoholu istnieje. Dodatkowo w naszym mieście Poznaniu uchwałą Rady Miasta z dnia 4 listopada 2008 roku, która to uchwała ma być właśnie znowelizowana, zostały ustanowione dalsze miejsca, gdzie to spożywanie alkoholu jest zabronione. I takie są to miejsca jak na terenach rekreacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w pomieszczeniach wspólnych budynków wielorodzinnych oraz na posesjach wokół budynków wielorodzinnych, na parkingach, w barach mlecznych, na cmentarzach, a także... Tylko przepraszam... Okay.
Bardzo Państwo radni, bo pan radny Boruczkowski się denerwuje i rozprasza. Jak Państwo rozmawiacie między sobą?
Żeby... oraz również na kąpieliskach i plażach. Także proszę zwrócić uwagę, że jest to tak naprawdę miejsce dość podobne do terenów nadwarciańskich. I to są zakazy, które już obecnie istnieją. Także przedstawiany projekt uchwały ma tylko nieznacznie rozszerzyć ten obszar w mieście Poznaniu, gdzie tego typu zakaz by miał obowiązywać. I jakich napojów alkoholowych ten zakaz miałby obowiązywać? Otóż, tak powiedziałem, zawierających tylko powyżej 18% alkoholu. Osobiście sam jestem zwolennikiem całkowitego zakazu spożywania alkoholu nad wartą, niezależnie od jego mocy, dlatego że również słabszym alkoholem, ale spożywanym w większych ilościach, można się upić. Poprzez to też osoby upite mogą wszczynać burdy, czy mogą się na przykład utopić w rzece Warcie. Natomiast i sam też głosowałem za tym projektem uchwały prezydenckiej, która była procedowana 2,5 roku temu. Natomiast z tego względu, że ta uchwała została odrzucona, dzisiaj proponuję taką wersję bardziej kompromisową, która przewiduje zakaz alkoholu tylko powyżej 18%. I skąd w ogóle takie wskazanie tych napojów alkoholowych? Otóż sama ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przewiduje trzy właśnie kategorie napojów alkoholowych. Pierwsza powyżej 0,5% do 4,5%, druga powyżej 4,5% do 18%, no i trzecia powyżej 18%. I również już sama ta ustawa określa miejsca, w których jest zabroniona sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 18% alkoholu. To są te dwie kategorie, o których już powiedziałem, ośrodki szkoleniowe, domy wypoczynkowe. Także wprowadzenie takiego zakazu dla określonego miejsca alkoholu powyżej 18% nie jest jakąś fanaberią. Są to już regulacje, które istnieją w polskim prawodawstwie. Co więcej, też chcę zwrócić Państwu uwagę, że ustawodawca, ustanawiając te zakazy odnośnie miejsc, gdzie jest zabronione spożywanie alkoholu powyżej 18%, nie miał tych wątpliwości, które pojawiały się w trakcie debaty publicznej nad tym projektem uchwały. Co będzie, jak ktoś przeleje alkohol mocniejszy do opakowania po alkoholu słabszym, albo jak alkohol rozcieńczy na przykład sokiem. Jednak takie zakazy zostały ustanowione, ale o tych jeszcze argumentach będę niedługo przy prezentowaniu tego projektu uchwały mówił. Jakich terenów ma dotyczyć ten zakaz spożywania napojów alkoholowych? Okej. Otóż projekt mówi o terenach łożyska rzeki Wart oraz krawędzi teras zalewowych. Przepraszam, czy to jest jakaś prezentacja włączona, czy... Łożyska rzeki Warty to jest koryto rzeczne oraz ta terasa zalewowa. Krawędź terasy zalewowej jest tutaj, jak Państwo widzicie. A, rozumiem, dobrze. W takim razie, dziękuję za tą informację, ona się przyda. W takim razie ten zakaz by dotyczył koryta rzeki Warty, taras zalewowych i krawędzi, czyli aż do krawędzi, od tego miejsca aż dotąd obowiązywałby zakaz spożywania alkoholu. I teraz tak, są to tereny, gdzie to ryzyko dla zdrowia mieszkańców jest największe. No, ryzyko na samej rzece jest oczywiste. Jeśli ktoś pływa sobie łódką, kajakiem, upija się, no to ryzyko wpadnięcia do wody jest znaczne. Ryzyko, jeśli chodzi o przebywanie na tych terenach, w związku z ich bliskością rzeki również jest istotne. Zresztą powiem tak, ja to zdjęcie wybrałem dlatego, bo ono ładnie ukazuje te miejsca, gdzie ten zakaz by obowiązywał, natomiast ono ukazuje też jeszcze coś innego. Proszę zwrócić uwagę, dzieci, niemal wszystkie osoby siedzą na tym terenie nadwarciańskim. One w zasadzie znajdują się na samym brzegu rzeki, także tym bardziej ustanowienie tego typu zakazu, biorąc pod uwagę, gdzie osoby się znajdują, że one mogą w każdym momencie wpaść do tej rzeki, jest uzasadnione. Zarazem jest tak, mógłbym prosić o dwa slajdy i jeszcze jeden? Dziękuję. Zarazem jest tak, że nie są to tereny nadwarciańskie w całym mieście Poznaniu, ale są one ograniczone od północy i południa. Od południa one są ograniczone mostem Przemysła I, jest to wysokość Ronda Starołęki, od północy są one ograniczone linią kolejową numer 3. Tu jest na przykład dworzec PKP Pozengarbary, tu mamy katedrę, także to jest troszkę na północ od katedry. Są te tereny wybrane z tego względu, że tu na nich znajduje się największa ilość mieszkańców. I też tam na tych terenach odbywają się działania rewitalizacyjne oraz wydarzenia kulturalne. To, co chcę powiedzieć również, że ten zakaz nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczał swobody działalności gospodarczej, dlatego że ten zakaz nie będzie miał dotyczyć zgodnie z projektowaną uchwałą sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych powyżej 18%, jeśli chodzi o miejsca przeznaczone do ich sprzedaży, podawania i spożycia. Czyli jeśli jakiś przedsiębiorca sprzedaje, ma stoisko i ma zezwolenie na sprzedawanie wszelkich rodzajów alkoholi, w tym również tych mocnych powyżej 18%, ma na przykład jakiś ogródek nad Wartą, to on będzie mógł je w tym miejscu sprzedawać. Także ten zakaz nie uderza w swobodę działalności kulturalnej, gospodarczej, przepraszam bardzo. Jeśli te osoby zdecydują się, że będą tylko będą w tamtych miejscach przebywały i tam będą to spożywały, nie na dziko, to ten zakaz będzie te osoby obowiązywał. Dlaczego w ogóle taki zakaz miałby zostać ustanowiony? Tu przechodzimy do powodów tego typu projektu uchwały. Po pierwsze, zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia, wielkość spożycia napojów alkoholowych w Polsce przewyższa średnią wielkość spożycia alkoholu w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że wielkość spożycia napojów alkoholowych w Polsce będzie rosła. I to są już pierwsze przesłanki do tego, by to spożycie alkoholu w Polsce ograniczać. Natomiast sama ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w artykule 14 ustęp 6 mówi, że gmina ze względu na charakter danych miejsc, obiektów czy obszarów może wprowadzić ten zakaz sprzedaży, podawania, spożywania, a nawet wnoszenia napojów alkoholowych. I jaki to jest ten charakter terenów nadrzecznych, który uzasadnia wprowadzenie zakazu? I może być, że tego typu charakterów jest kilka. Po pierwsze, jest to charakter związany z bezpieczeństwem mieszkańców, związany z ryzykiem wpadnięcia do nurtu tej trzeciej największej w Polsce rzeki. Przykład tego mieliśmy w te wakacje. Podczas nich właśnie utopiła się Warcie też jedna osoba pijana. Zresztą też pozwolę sobie zauważyć, że w wyroku NSA z 9 grudnia 1999 roku, sygnatura 2SA 1709/99, NSA wskazał, że nie jest wskazane udostępnienie alkoholu na przykład ze względów bezpieczeństwa ludzi. Ta uchwała dotyczyła właśnie kwestii zakazu alkoholu, także też Naczelny Sąd Administracyjny przychyla się do tych względów bezpieczeństwa. Po drugie, za ustanowieniem tego zakazu przemawia charakter społeczny tych terenów. Na tych terenach nadrzecznych Poznania coraz intensywniej rozwija się życie społeczne, bo mieszkańcy spotykają się tam, by wspólnie spędzać czas, rozmawiać, opalać się. W samym czerwcu i lipcu 2017 roku na terenach nadwarciańskich policja interweniowała 77 razy. Prawie połowa działań dotyczyła zakłócenia porządku publicznego i ciszy nocnej, w tym część interwencji była wywołana przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Także również ochrona społecznego charakteru tych terenów także wymaga ustanowienia projektowanego zakazu. Po trzecie, tereny te posiadają charakter kulturalny. Na tych terenach coraz częściej są urządzane imprezy kulturalne. Tereny są położone w centrum Poznania, blisko Starówki, co powoduje ich liczne nawiedzanie przez mieszkańców i turystów uczestniczących w tychże wydarzeniach kulturalnych. Ryzyko zakłócania tych imprez przez osoby pijane również stanowi więc przesłankę do wprowadzenia odpowiedniego zakazu. Wskażę, że w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 września 1993 roku, sygnatura SA/KA 369/93, NSA stwierdził, że zakaz może być wprowadzony, biorąc szczególnie pod uwagę względy kulturalne czy społeczne. I wreszcie po czwarte, tereny te posiadają też charakter wizerunkowy. Ze względu na procesy rewitalizacyjne, tereny nadrzeczne w coraz większym stopniu pełnią funkcje reprezentacyjne dla miasta Poznania. Powoli stają się jedną z wizytówek Poznania. Także też wałęsające się po nich osoby pijane, wszczynające awantury, mogą też spowodować istotne straty wizerunkowe dla miasta Poznania. Także jak Państwo widzicie, te charaktery tego miejsca, tych terenów nadwarciańskich przemawiają właśnie za tym, by w myśl ustawy ustanowić ten zakaz. I jeszcze do tej kwestii wrócę przy okazji krótkiego odniesienia się do opinii prawnych. Natomiast oczywiście powstaje pytania o egzekucję zakazu tego picia alkoholu powyżej 18% nad wartą. Bowiem zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jego artykule 43 prim, ustęp 1, ten artykuł wskazuje, że kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym właśnie w artykule 14 ustęp 1 i 2a-6, a ustęp 6 to jest właśnie ten, na podstawie którego te zakazy można ustanawiać, podlega karze grzywny, jest to wykroczenie, kara grzywny obowiązuje do 5000 zł, także naruszenie tego zakazu może być penalizowane. I jest, tylko bym prosił o ciszę. Jest oczywiste, że zakaz spożywania alkoholu, który miał być ustanowiony, będzie mógł być egzekwowany tylko względem tych osób, które przyniosą alkohol na teren nadwarciański w opakowaniu wskazującym na to, że napój zawiera ponad 18% alkoholu. Natomiast jeśli osoby te będzie celowała pewna szczególna premedytacja, to znaczy na przykład będą przelewały ten alkohol do opakowań wskazujących na niższą jego zawartość, czy w ogóle do opakowań napoi rzekomo bezalkoholowych, czy w ogóle jeśli te osoby wprawią się w stan upojenia alkoholowego przed przejściem na ten teren nadwarciański, no to raczej nic z tym nie zrobimy, ale to jest dokładnie to samo, dotyczy innych zakazów, dotyczący innych terenów, tutaj nie ma jakiejkolwiek różnicy. Przedmiotem tej uchwały nie jest egzekucja tego typu zakazu, a jedynie rozszerzenie o jeden obszar więcej zakazów już w mieście istniejących. Natomiast chcę Państwu zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że ten zakaz dotyczący alkoholi powyżej 18%, on tak naprawdę jest bardzo umiarkowany, dlatego że on pozwala przyjść każdemu mieszkańcowi na tereny nadwarciańskie z piwem, z winem o średniej mocy. Także on w sposób bardzo ograniczony ingeruje w te wolności obywatelskie. Również wydaje się, że on powinien zdobyć zrozumienie powszechne albo większości mieszkańców miasta Poznania. Także wydaje się, że samo ustanowienie zakazu, poinformowanie o tym mieszkańców, oznaczenie tego terenu odpowiednimi tabliczkami informującymi już w dużym stopniu względem większości osób przebywających na tych terenach spowoduje, że one same z siebie nie będą tych bardzo mocnych alkoholi na te tereny warciańskie przynosiły i to nawet bez tutaj reakcji służb porządkowych. Kolejna kwestia, do której tutaj się muszę odnieść, prezentując ten projekt uchwały, to jest to, że w mediach pojawiły się informacje na temat tego, że Ministerstwo Zdrowia ma procedować projekt ustawy, który między innymi wprowadzi zakaz spożywania napojów alkoholowych we wszystkich miejscach publicznych, za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Też jak dyskutowaliśmy na ten temat na komisji, tutaj pani przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa tutaj podnosiła ten argument, wskazywała, że tutaj pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk poinformował ją, że ten projekt ustawy jest już na etapie drugiego czytania, czyli w komisjach sejmowych. Natomiast ta informacja była odmienna od tych, które ja posiadałem, dlatego też zobowiązałem się względem członków komisji do sprawdzenia tych informacji. I sprawdziłem zarówno dane publiczne dostępne na stronie Sejmu, Rządowego Centrum Legislacji oraz jeszcze nawet wczoraj kontaktowałem się osobiście z osobą odpowiedzialną za ten projekt w Ministerstwie Zdrowia. No i mogę dziś powiedzieć, że prace nad tym projektem są na bardzo wczesnym ministerialnym etapie, także ta informacja, która była przekazana przez pana posła, no ona okazało się, że nie pokrywała się z rzeczywistością. Ten projekt oznaczony jako UD302, obecnie tego projektu nie ma jeszcze w Sejmie, ale i nawet go nie ma wśród projektów ustaw, czy nawet założeń projektów ustaw procedowanych przez Rządowe Centrum Legislacji. Również nie ma wyznaczonego planowanego terminu przyjęcia projektu przez Radę Ministrów. Dopiero podstawowe postulaty projektu zostały wpisane w wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Także przed tym projektem jeszcze daleka droga do jego uchwalenia. Natomiast nawet jeśli byłyby deklaracje szybkiego procedowania tego projektu, to odnośnie projektów ustaw pozwolę sobie przypomnieć na przykład o projekcie ustawy o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów. To jest jedna z ustaw, na którą wielu mieszkańców Poznania czeka. Ta ustawa już miała być zaraz przeprocedowana, uchwalona jeszcze w zeszłym roku, a tymczasem tak naprawdę od roku ona ciągle jest w ministerstwie. Obecnie jest na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Ciągle są do tego projektu ustawy zgłaszane kolejne uwagi. Także nawet jeśli jest jakieś zamierzenie stworzenia projektu ustawy i nawet wola jego szybkiego przeprocedowania, to możemy z doświadczenia powiedzieć, że tak naprawdę czy to zostanie zrobione, tego tego nie wiemy. Także na ten moment nie wiemy ani czy projekt ustawy zostanie uchwalony, ani kiedy, ani w jakim kształcie, czyli jakie będzie dokładnie regulacje zawierał. Ale nawet gdyby on miał być uchwalony w miarę niezwłocznie, to i tak jest to argument raczej do przyjęcia właśnie proponowanej uchwały, bowiem projektowane zapisy uchwały idą właśnie w kierunku, w którym będą zmierzały przepisy ustawowe. Choć oczywiście te zapisy projektowane uchwały robią to łagodniej, zgodnie z zapowiedziami, no bo te przepisy ustawowe mają w ogóle zakazać spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Tak więc dzięki przyjęciu tej uchwały w jeszcze większym stopniu niż dotychczas, można powiedzieć, że zaczniemy oswajać mieszkańców Poznania, poznańskie społeczeństwo z istnieniem w sferze publicznej ograniczeń dotyczących spożywania alkoholu, w tym tych ograniczeń, które miałyby zostać nałożone ustawą, która miałaby zostać uchwalona. I teraz również odniosę się do kwestii opinii prawnych. Obradujemy nad ten projekt, nad którym teraz obradujemy, jest to projekt wersji A. Do projektu, który jako pierwszy, czyli jest to drugi projekt, który zgłosiłem do Biura Rady Miasta Poznania, do projektu, który jako pierwszy zgłosiłem, zostały wniesione dwie opinie prawne i przygotowując tą wersję A uwzględniłem niemal wszystkie uwagi z tych opinii prawnych. Co do jednej jedynie nie uwzględniłem, ale zarazem wykazałem w tym nowym projekcie, że ona nie jest zasadna. Zresztą wskazałem też, odniosłem się do brzmienia uchwały, która już obowiązuje, tej Rady Miasta z 2008 roku. I to spowodowało, jakbym mógł prosić o jeden slajd dalej do przesunięcia, że teraz może, tutaj jest opinia Wydziału Działalności Gospodarczej, która została przekazana do pana prezydenta. Ja ją przeczytam. Na temat wersji A. Należy zwrócić uwagę na konieczność bardzo precyzyjnego zdefiniowania miejsc lub obiektów objętych zakazem sprzedaży napojów alkoholowych. W uzasadnieniu do projektu wyżej wskazanej uchwały precyzyjnie dookreślono tereny na nadbrzeżu rzeki Warty zgodnie z zasadą do określoności i precyzyjności prawa. Proponowany zakaz dotyczy jedynie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu, co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W uzasadnieniu proponowanej uchwały wykazano także, iż tereny nad rzeką Wartą posiadają szczególny charakter społeczny. W związku z powyższym uznać należy, iż wprowadzenie uchwałą zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu na nadbrzeżu rzeki Warty uznać należy za zasadne. Tu mamy podpisy inspektora, kierownika i zastępcy dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej. Jednakże, aby celowo zdyskredytować ten mój projekt uchwały jako radnego opozycyjnego oraz aby prezydent miasta mógł wydać opinię negatywną, zostały wydane dwie negatywne opinie prawne, które osobiście oceniam jako obrzydliwe. Ze względu na szacunek zarówno dla państwa czasu, jak i swojego, nie będę w ogóle się do nich odnosił. Prezydent zupełnie zignorował tą pozytywną opinię Wydziału Działalności Gospodarczej, zupełnie. Natomiast po prostu odniósł się tylko do, oparł się wyłącznie o te opinie prawne i no i zaopiniował cały projekt uchwały negatywnie. Jeśli chodzi o tutaj kwestię opinii Komisji Bezpieczeństwa, powiem, że do uchwały procedowanej 2,5 roku temu, która przewidywała całkowity zakaz alkoholu nad Wartą, wtedy była opinia pozytywna, 4 głosy za, 3 wstrzymujące się, no teraz ta opinia była negatywna. Jeszcze jeśli chodzi o głosowanie, otóż chcę wskazać, że jeśli chodzi o uchwałę z 2008 roku, która szła o wiele dalej w zakresie ustanawiania zakazów miejsc objętych zakazem spożywania alkoholu w Poznaniu, a była przyjęta głosami 27 za, 2 wstrzymujące, 1 obecna, to z radnych obecnej kadencji za tą uchwałą ustanawiającą tak daleki zakaz głosowali pan radny Michał Grześ, pani radna Katarzyna Kretkowska, pan radny Krzysztof Skrzypiński, pan radny Hubert Świątkowski. Tę uchwałę również jako radni poparli aktualni wiceprezydenci, wtedy radni pan Mariusz Wiśniewski, pan Tomasz Lewandowski oraz też poparł ją ówczesny radny, aktualnie poseł na Sejm RP, pan Szymon Szynkowski-Welsenk. Ja tu się opieram na kartach do głosowania. One są dostępne w biuletynie informacji publicznej, to jest informacja publiczna. Natomiast za całkowitym zakazem alkoholu nad Wartą, czyli projektem uchwały 2,5 roku temu, oprócz mojej osoby głosowali państwo radni Monika Dalnalska, pan radny Dariusz Jaworski, pan radny Tomasz Kajzer, pan radny Antoni Szczuciński, pani radna Małgorzata Woźniak. Liczę oczywiście szczególnie na te wszystkie osoby, które tu wymieniłem, liczę na ich głosy za tym projektem uchwały, ale też liczę na głosy wszystkich innych państwa. Jak państwo widzicie, ten projekt uchwały jest naprawdę wyważony, jest kompromisowy, także zachęcam do jego podjęcia. Dziękuję. To na ten moment to tyle z mojej strony.
Dziękuję autorowi projektu uchwały za bardzo drobiazgowe przedstawienie tego projektu. Chciałabym przedstawić opinię do tego projektu. Mam tutaj opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Opinia jest negatywna. Za nie był żaden radny. Przeciw było 5 i nikt się nie wstrzymał. Mam też tutaj opinię prawną pani radcy Justyny Gliszczyńskiej-Gniewek, której nie ma z nami na sali, która opiniuje, znaczy przedstawia tutaj bardzo liczne uwagi prawne i podtrzymuje swoją opinię, którą wcześniejszą, którą wyraziła 12 września, uważając, iż projekt nie jest zgodny z artykułem 14 ustęp 6 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. No jest tutaj bardzo szczegółowe wykazanie uchybień, braków tego projektu prawnych. Mogę to odczytać państwu radnym, ale wiem, że dostaliście to w swoich materiałach. Mamy też tutaj uwagi do projektu przedstawione przez pana Jarosława Jaroszewskiego, który na 2,5 strony, mogę to odczytać, ale państwo rozumiem też dostaliście to w tych waszych materiałach, państwo radni, wszyscy dostaliśmy. I tutaj konkluzja jest taka, iż w moim przekonaniu nie jest uzasadniona norma wynikająca z artykułu 14 ustęp 6 wyżej wymienionego przepisu uzasadniająca wprowadzenie zakazu w zaproponowanym miejscu. Nie uzasadnia jego wprowadzenia także zastosowana argumentacja w postaci dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, gdyż wyżej wymieniony przepis nie jest przepisem, na podstawie którego eliminuje się zakłócanie porządku publicznego. Ponadto treść zaproponowanego punktu 7 projektu uchwały jest nieprecyzyjna, nieostra i mogłaby rodzić uzasadnione wątpliwości interpretacyjne. I tutaj mówię, na 2,5 stronach jest to szczegółowo przeanalizowane. Mamy także opinię prezydenta do tego projektu. Opinia ta jest negatywna. Ta poprzednia opinia to też był radca prawny Urzędu Miasta, pan Jarosław Jaroszewski. I tutaj pan wiceprezydent Jędrzej Solarski, uzasadniając negatywną opinię, pisze, iż z uwagi na uwagę na powagę argumentów prawnych wskazujących nieprawidłowości dotyczące przede wszystkim uzasadnienia wprowadzenia zakazu spożywania alkoholu w zaproponowanym miejscu, ta opinia jest negatywna. To są wszystkie opinie, które tutaj nam przekazano i do głosu zapisali się państwo radni. To tak, to może najpierw czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić, rozszerzyć? Pani radna Lidia Dudziak, tylko proszę się zgłosić pani radna, w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. W pierwszej kolejności panią radną Lidię Dudziak, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Chciałam tylko w imieniu komisji powiedzieć, że dlaczego komisja zaopiniowała negatywnie tą uchwałę, ponieważ po pierwsze były opinie prawników, które miały wiele zastrzeżeń. Tak jak pani sama wspomniała, były dwie takie dosyć duże opinie, jedna na 2,5 strony, druga na 1,5. A drugi powód to był taki, że my rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy w kierunku takim, iż czekamy rzeczywiście na ustawę sejmową, która nam rozwiąże ten problem. I chciałam tylko powiedzieć, że ustawa sejmowa rzeczywiście ma w planach zakaz picia alkoholu, ale to gminy będą decydowały, to jest następny punkt, o który nam właśnie chodziło, że to gminy będą decydowały, w których miejscach będziemy mogli spożywać alkohol czy sprzedawać alkohol. Tak. Także tylko tyle chciałam wytłumaczyć, dlaczego komisja głosowała negatywnie.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem w imieniu własnym w kolejności pan radny Tomasz Wierzbicki, pan radny Artur Żański, pan Mariusz Wiśniewski, pan prezydent, ale w trybie normalnym. Później pan radny Andrzej Rada i później z Młodzieżowej Rady Miasta mamy gości, którzy także będą chcieli zabrać głos. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Wierzbicki.
Dziękuję bardzo. O ile ta dyskusja już była na tej sali sesyjnej, powiedzmy 2 lata temu, w dosyć podobnym tonie, o ile wtedy ona była, szczerze mówiąc, dla mnie zrozumiała, ponieważ jeśli przyjmiemy, że osoby, które spożywają alkohol, tutaj powodują zaśmiecanie czy hałas, no to wtedy faktycznie był wybór, czy zakazać tego alkoholu, czy dopuścić ten stan, jaki jest, zachować. Natomiast wprowadzanie zakazu spożywania alkoholu powyżej 18% moim zdaniem będzie fikcyjnym zakazem. Po pierwsze, sam pan radny zauważył w swojej wypowiedzi, że osoby, które spożyją, nie wiem, 5 litrów piwa, tak, mogą być pod takim samym wpływem, co ktoś wypije, nie wiem, jedną małpkę wódki, powiedzmy, tak. Natomiast druga kwestia, no jak będziemy weryfikować, ile będzie miał procent alkoholu, na przykład, nie wiem, drink wódki z kolą, znaczy Straż Miejska będzie chodziła z jakimś alkoholomierzem i będzie sprawdzała, ile procent spożywane mają drinki. Moim zdaniem jest to zakaz, który jest absolutnie nie do weryfikacji, egzekucji, dlatego będę przeciw.
Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Żeński, bardzo proszę.
Ja pozwolę sobie pominąć zupełnie analizy prawne. Ja zawsze tak chciałbym, żeby jak stanowimy jakieś prawo, to żebyśmy mieli świadomość, że ono rzeczywiście coś da, albo że chociaż nam się wydaje, że coś da. Bo problem niewątpliwie istnieje. Problem zakłócania ciszy i porządku przez osoby pod wpływem alkoholu istnieje. Problem polega na tym, panie wnioskodawco, że on istnieje nie tylko nad Wartą. On istnieje w całej strefie staromiejskiej, od momentu, kiedy zrobi się ciepło, do momentu, kiedy zrobi się zimno. Zaproponuję panu wycieczkę. Przejdziemy się najpierw nad Wartą, potem przejdziemy się Starym Rynkiem, przejdziemy się Półwiejską, przejdziemy się uliczkami staromiejskimi. Jedyna różnica między tymi miejscami jest tam, że tam faktycznie jest trochę bliżej woda. Ale inne rzeczy są dokładnie tożsame. Ja to jako mieszkaniec ulicy Zamkowej obserwuję na co dzień i powiem panu więcej, mając jednocześnie bardzo głęboki dyskomfort z tym związany, jednocześnie ostatnią propozycją, jaką bym złożył, to zakazanie picia alkoholu w strefie Starego Rynku i Półwiejskiej i w tych innych miejscach, bo jak ja jadę na wczasy, to też jak gdzieś w centrum miasta siadam, to chcę się napić w ogródku piwa i nie chciałbym, żeby mieszkańcy na przykład, no nie wiem, Monachium mi zakazali. Jeżeli mówimy o bliskości wody, no naprawdę bądźmy poważni. Akurat zdarzyło mi się, no kurczę, miałem szczęście, przeszedłem się ostatnio uliczkami Wenecji. No tam to powiedzmy ofiary powinny być masowe po prostu, bo tam jest woda przy wodzie i wodą pogania. No naprawdę nie możemy w ten sposób patrzeć. Ludzie jednak są dorośli, odpowiadają za własne czyny. Ja wiem, że bardzo łatwo jest posłużyć się argumentem, że jedna osoba w tym roku zginęła. To rzeczywiście straszne, jeżeli ktoś ginie, bo się topi w rzece, ale przypominam panu, że również w tej chwili jedna osoba umarła przy okazji maratonu. Zakażemy również maratonów. Lekarze oficjalnie stwierdzili, że bieganie po 40 rozpoczęte no, nie służy zdrowiu, a mimo to ludzie biegają i płacą za to cenę. Wybierają tą rzecz świadomie i nie będziemy im tego zakazywać, bo to jest ich wolny wybór. Gdyby pana uchwała załatwiła jakikolwiek problem, można by się nad nią zastanawiać. Ona nie załatwi żadnego problemu. Te 18% to jest taki typowy próba pogodzenia ognia z wodą, co zaowocuje dużą dawką pary, ale żadnym rozwiązaniem. Jedyne, co naprawdę możemy próbować zrobić, to jako miasto głęboko współdziałać z policją, bo moim zdaniem żadna strona tu nie jest, że tak powiem, bez winy i miasto mogłoby przekierować większe zasoby Straży Miejskiej, którzy zamiast pilnować złego parkowania mogliby pilnować porządku właśnie w tych trudnych godzinach weekendowych, wieczornych nad Wartą i na Starym Mieście i policja mogłaby tym bardzo intensywniej pilnować, żeby jak przechodzi młody człowiek ulicą Półwiejską, nie dostawał po buzi od ludzi, którzy stoją w bramie tylko dlatego, że przeszedł za blisko nich. Pana uchwała nie załatwi żadnego problemu. W związku z powyższym ona się po prostu nie nadaje do poparcia. Jeżeli ustawodawca uzna, że należy zakazać picia w określonych miejscach, to my się tej ustawie podporządkujemy. Mam nadzieję, że pan prezydent także, chociaż pan prezydent pewnym ustawom się niechętnie podporządkowuje, ale akurat pewnie tej się podporządkuje. I tyle. I nie poczekajmy naprawdę na spokojnie, nie proponujmy jakichś półśrodków, nie próbujmy znaleźć jakiegoś złotego rozwiązania, które tak naprawdę będzie powodować, że ludzie będą, w Stanach chodzą ludzie z papierowymi torebkami, w których mają alkohol. Wszyscy oglądamy jak filmy, to zauważamy, że oni tak robią, bo nie, żeby nie było widać, co piją. Taki będzie efekt. Będą zdzierać naklejki, będą przelewać do innych butelek i tylko taka będzie zabawa. komfort mieszkańców Starego Miasta w żaden sposób niestety się nie poprawi, a może policja będzie próbowała więcej mandatu nałożyć. Chciałbym, żebyśmy wspólnie zachęcali policję i Straż Miejską do współdziałania, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w tym regionie, bo ono rzeczywiście jest niskie.
Dziękuję. Pan prezydent Mariusz Wiśniewski. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, panie prezydencie, Wysoka Rado. Po pierwsze, opinia prawna do tego projektu uchwały przez nasz urząd została przedłużona. Jest to opinia negatywna. Po drugie, wskazywaliśmy również na trudne od strony również technicznej egzekwowanie tego typu zapisów. Pan radny Wierzbicki o tym wspominał, również pan Artur Różański. Po trzecie, jeśli chodzi o kwestie związane ze spożywaniem alkoholu nad wartą, to chcę podkreślić, że generalnie, zresztą sam pan radny Borczkowski o tym w uzasadnieniu do projektu uchwały wspominał, jeśli chodzi o liczbę zdarzeń, która dzieje się nad rzeką Wartą, wszelakich, to tak naprawdę systematycznie z roku od 2015, począwszy, kiedy ta aktywność nad rzeką w ogóle miasta i plaże miejskie, różne inne wydarzenia, również możliwość spożywania alkoholu także się zaczęła, spada. I to jest rzecz, która na pewno cieszy, ponieważ ta liczba interwencji jest o 30% niższa w stosunku do tego, co było w roku 2015. Sam pan radny wspomniał, że w okresie czerwca-lipca było 77 interwencji policji nad rzeką, co oznacza, że to jest średnio jedna interwencja raz na dwa dni, z czego połowa dotyczyła zakłócenia spokoju publicznego, a jeszcze tak naprawdę ile tych interwencji dotyczyło będących efektem spożywania alkoholu, tego do końca nie wiemy. Jesteśmy zwolennikami rozwiązań kompleksowych, ponieważ te zdarzenia związane ze spożywaniem alkoholu wcale nie są wbrew temu, co się mówi, aż tak dramatyczne, tak? Bo gdzieś cały czas to monitorujemy. To niemniej, jeśli faktycznie mówimy, bo też na Komisji Bezpieczeństwa o tym rozmawialiśmy, też z panią przewodniczącą i wśród radnych, że przez nas, przez jako samorządowców również oczekiwane jest wprowadzenie ustawy, która da większe narzędzia samorządom, jeśli chodzi o strefowanie spożywania alkoholu, również sprzedaży alkoholu. I faktycznie, jeżeli zostanie stworzona taka możliwość, to na pewno będziemy rekomendować, pan prezydent, aby rozważyć tutaj w gronie radnych, aby te dopuszczenia spożywania alkoholu dotyczyły tych przestrzeni nad rzeką Wartą, również innych, które oczywiście ku temu mogłyby być przeznaczone, które nie dotyczą i nie są bezpośrednio związane ze strefami zamieszkania. Bo nad rzeką Wartą rzeczywiście jest kilka takich przestrzeni, bezpośrednio na przykład po stronie Ostrowa Tumskiego czy Zagórza, gdzie faktycznie można byłoby rozważyć w przyszłości ze względów też tych turystycznych czy innych, czy też ze względu na dziedzictwo tego miejsca, które mogłyby tego typu zakazem być objęte, ale jest spora połać terenu pomiędzy Chwaliszewem a mostem Świętego Rocha, gdzie nie widać uzasadnienia, dla którego taki zakaz miałby być wprowadzany. Więc to jest coś, co moglibyśmy rzeczywiście wspólnie, kiedy na przykład ta ustawa się pojawi, rozważyć. Bo tak jak powiedziała pani radna Dudziak, w projektowanej ustawie, co prawda nie znamy jej kształtu, bo jeszcze rzeczywiście nie ma oficjalnego projektu ustawy, ale mówi się o tym, że to Rada Gminy będzie mogła wprowadzić te wyłączenia i wtedy będzie rzeczywiście możliwość tego, żeby to precyzyjnie zakreślić, bo nie da się zrobić czegoś takiego, że wprowadzamy jakiś zakaz, że jakąś część alkoholu do takiego procenta można spożywać, powyżej określonego procenta nie wolno tego robić. To jest trudne do egzekucji i do zweryfikowania. Niemniej chcę powiedzieć też, że bardzo mocno inwestujemy w bezpieczeństwo. Dla nas sprawą podstawową jest to, żeby te tereny były również doświetlone. W momencie, kiedy monitoring i oświetlenie pojawiają się nad rzeką Wartą, a to też robimy, w przyszłym roku wiosną rozpocznie się kolejna część naszych inwestycji nad Wartą, między innymi związanych z objęciem monitoringiem i oświetleniem parku Tadeusza Mazowieckiego, jak i również dalej w kierunku północnym, w kierunku Starego Koryta. Również rozpoczniemy w drugiej połowie roku budowę wartostrady w dolnej tarasie rzeki Warty, właśnie na tym najbardziej uczęszczanym odcinku rzeki przez mieszkańców, turystów po stronie Chwaliszewskiej. Tam także będzie montaż oświetlenia i monitoringu i liczymy też na to, że to też będą narzędzia, które wesprą policję, jak i również Straż Miejską w zakresie egzekucji bezpieczeństwa, zasad bezpieczeństwa i porządku. Tak więc wydaje się, że tutaj tego typu rozwiązania są połowiczne, co więcej mogłyby nawet ośmieszyć samą ideę jakichkolwiek działań profilaktycznych czy prewencyjnych. W naszym zdaniem warto przede wszystkim, na pewno musimy obserwować to, co się cały czas dzieje. Z satysfakcją odnotowujemy, że tak powiedziałem, tych zdarzeń jest z roku na rok coraz mniej. Nawet ten największy problem, który jest związany z rzeką, to jest kwestia nieporządku. On też jakby maleje, dlatego że i służby miejskie, my się też uczyliśmy pewne rzeczy. Rok 15 był testem dla nas wszystkich. Zupełnie inaczej wyglądają te działania w roku bieżącym, kiedy naprawdę sprzątanie jest każdego dnia z rana, ale również podczas corocznego sprzątania rzeki Warty, które organizujemy po zakończeniu sezonu, też mogliśmy odnotować, że tych śmieci, różnych butelek jest coraz mniej rzucanych, że coraz większy efekt przynoszą też akcje edukacyjne, które organizujemy. A poza tym nad samą Wartą, na co też policja zwraca uwagę, jest coraz więcej zorganizowanych przestrzeni. Policja sama wskazuje na to, że wartym rozważenia jest tworzenie właśnie przestrzeni, gdzie można spożywać w sposób legalny alkohol i takich kilka punktów przecież powstało nad rzeką Wartą, że w ten sposób też kanalizuje się w pozytywnym tego znaczeniu potoki pieszych. Łatwiej też dbać o bezpieczeństwo. Do tego jest masa różnych imprez o charakterze kulturalnym, które przyciągają ludzi w różnym wieku. To też powoduje, że tam nie ma dominacji tylko wyłącznie ludzi młodych. Tam są ludzie też w wieku też senioralnym również i tak dalej. To jest też bardzo pozytywne. Tak więc na pewno patrzymy na to też w sposób kompleksowy, ale podkreślam na zakończenie. Jeśli ustawodawca rzeczywiście doprowadzi do końca ten projekt, o który my apelujemy i prezydent miasta od grubo ponad 2 lat, żeby dać nam pewne narzędzia, zwłaszcza jeśli chodzi o walkę z możliwością czy też strefowania punktów sprzedaży alkoholu, zwłaszcza w strefie staromiejskiej i także walki z takimi ludźmi, którzy obchodzą prawo, jak Państwo wiecie, po odebraniu nawet pozwolenia na alkohol firmy zdarzało się, że zmieniały brand, zmieniały markę, również wynajmowały te lokale firmom, które mają catering i tak dalej. Tak tutaj, w tym przypadku, jeżeli będzie możliwość właśnie objęcia zakazem wszystkich przestrzeni publicznej i wyłączenia z nich właśnie tych przestrzeni, to na pewno będziemy rekomendować strefy bezpośrednio związane z zamieszkaniem mieszkańców nad rzeką Wartą i takie kilka miejsc jest, ale jest też spora część przestrzeni nad Wartą, gdzie można i warto, żeby jednak mieszkańcy mieli tę możliwość w sposób bezpieczny, kulturalny, spędzenia czasu. Nie widzę osobiście żadnych przeszkód przeciwko temu, żeby ktoś z przyjaciółmi mógł pójść zrobić sobie jakiegoś grilla, jakieś spotkanie w przestrzeni i mógł w kulturalny sposób napić się piwa czy lampki wina. I to jest coś, co też dzieje się w wielu miejscach w Europie i świecie i takie rzeczy też się zdarzają i warto mieć też to na uwadze. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Andrzej Rataj i później oddamy głos Młodzieżowej Radzie Miasta i potem będą kolejni radni. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Rataj.
Bardzo dziękuję. Mamy temat wywołany się do dyskusji. Możemy go traktować niezależnie od tego, czy uchwała zostanie przyjęta, czy nie zostanie przyjęta, jako przypomnienie, element edukacyjny, napominający dla osób, które imprezują nad rzeką Wartą i zachowują się niewłaściwie. Ten temat możemy też potraktować jako wracający na koniec obecnego sezonu, motywujący społeczność, która imprezuje nad Wartą, do tego, żeby się właściwie zachowywała. Dobrze, że podniesiony został wątek już w dyskusji dotyczący zakłóceń wywoływanych przez imprezy przy pomocy imprezy wspierane alkoholem, które stwarzą problem dla tej części terenów nadwarciańskich, w których są zlokalizowane budynki mieszkalne. To jest zwłaszcza Zagórze, Chwaliszewo oraz ulica Mostowa. Warto byłoby, i to wiem, że jest robione, bo proszę Państwa, jest poprawa znaczna na przełomie poszczególnych lat 2014, 15, 16, 17. Z każdym rokiem ta poprawa jest w sytuacji, bo jak pamiętam te okoliczności, które były rok 2014 czy 15, to jest o wiele inaczej niż teraz jest, niż jest to obecnie. W zakresie sankcji jest współpraca z policją. Policja otrzymuje wielomilionowe dotacje od miasta Poznania. Wiem o tym, że to wielokrotnie było przekazywane nam przez władzę wykonawczą, że są motywacje dla policji do interwencji i działań w zakresie sankcjonowania złych zachowań nad Wartą, więc mamy taką tę sytuację. Jak to będzie rozstrzygnięte w przyszłości na poziomie ustawodawcy, to zobaczymy i kiedy to będzie rozstrzygnięte. Natomiast to jeszcze raz podkreślam, warto byłoby zwrócić szczególną uwagę na te tereny nadwarciańskie w pobliżu budynków mieszkalnych. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo i bardzo proszę przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta o zabranie głosu. Gdyby pan mógł się przedstawić później do protokołu. Nie, bardzo proszę. Państwo radni, ja bym bardzo prosiła o powstrzymanie niestosownych uwag. Ja bym bardzo prosiła o to, żeby potraktować poważnie każdy głos, tak jak pana radnego wysłuchujemy z powagą. Pana radnego proszę o wysłuchanie z powagą przedstawiciela Młodzieżowej Rady Miasta. Bardzo proszę, przepraszam, bo nie przekazano mi pana nazwiska, dlatego proszę do protokołu.
Tak? Dobrze. To się przedstawię może na początek. Bartłomiej Bodak, członek Młodzieżowej Rady Miasta Poznania. Szanowny panie prezydencie, pani przewodnicząca, Wysoka Rado, dziękuję za udzielenie mi głosu. W imieniu członków Młodzieżowej Rady Miasta Poznania pragnę przedstawić naszą opinię w sprawie projektu uchwały 1065/17 zmieniającego uchwałę w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta Poznania po zapoznaniu się z projektem uchwały negatywnie oceniają powyższy projekt. W naszej opinii zabronienie spożywania napojów z zawartością alkoholu większą niż 18% na wyznaczonym terenie nie rozwiąże problemów, które pan radny wymienia w projekcie uchwały. Nakładanie ograniczeń na poznaniaków, a w szczególności młodych ludzi, może przynieść wręcz odwrotne skutki. Wątpliwe jest, czy policja będzie w stanie reagować na łamanie przepisów uchwały. Niemożliwe bowiem jest w naszej ocenie rozpoznanie, czy ktoś spożył alkohol o zawartości poniżej lub powyżej 18%. Osoby chcące być w stanie upijania alkoholowego mogą równie dobrze dojść do tego stanu za pomocą większej ilości słabszych napojów alkoholowych, a co przy okazji będzie generować większej ilości śmieci. To właśnie zezwolenie na spożywanie alkoholu nad Wartą przypomniało młodzieży o istnieniu rzeki w mieście. Tereny nadwarciańskie stały się miejscem spotkań, rekreacji, wypoczynku. Przywrócenie rzeki mieszkańcom idzie równolegle z inwestycjami w tej okolicy, które zwiększają potencjał rzeki. Jest to również jedyne miejsce w mieście, gdzie można spożywać alkohol na świeżym powietrzu. Rozsądne jego spożywanie nie ma negatywnego wpływu na miasto. Zgadzamy się, iż problemy terenów nadwarciańskich należy rozwiązać, lecz w naszej opinii należy to robić przede wszystkim przez edukację. Głównym problemem nie jest bowiem samo spożywanie alkoholu, lecz brak kultury i wychowania u osób pijących. Dlatego też Młodzieżowa Rada Miasta Poznania zrealizowała kampanię Warta, Warta posprzątania, w ramach której przeprowadziliśmy wideoankietę nad Wartą dotyczącą m.in. problemu śmiecenia. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli również okazję wziąć udział w wykładach o naszej rzece prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Według nas to jest to właściwy kierunek działań, by wskazać młodym ludziom alternatywne możliwości wykorzystania rzeki. Wprowadzenie ograniczeń nie pobudzi ich do refleksji i chęci dbania o własne otoczenie, a jedynie pobudzi chęć złamania przepisów. Pokładamy nadzieję, że Urząd Miasta Poznania będzie poszerzał swoją działalność edukacyjną w tym zakresie, gdyż jest to jedyna droga rozwiązania problemu rzeki Warty. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję. Teraz ja widzę, że ja jestem zapisana do głosu. Ja tylko chciałam jednym zdaniem odnieść się do wymienienia mojego nazwiska przez pana radnego Bruczkowskiego w kontekście osób, które głosowały za wprowadzeniem zakazu. Ja nie głosowałam, przynajmniej nie jestem świadoma, że kiedykolwiek głosowałam za wprowadzeniem zakazu. I być może pan radny źle odczytał jakiś protokół, bo wydaje mi się, że pan radny Lewandowski, wtedy radny, dzisiaj wiceprezydent, też nie był za wprowadzeniem zakazu. A zostaliśmy tam razem, zdaje się, wymienieni jako ci za zakazem. Także chciałam tylko takie sprostowanie złożyć. Dziękuję i teraz pan radny Tomasz Kajzer, bardzo proszę.
Wysoka Rado, wydaje mi się, że warto zastanowić się na pewno, gdzie leży problem, bo czasami zapominamy o tym, że problem nie leży w alkoholizmie, bo to jest raczej już skutek. Problem leży w pijaństwie. Tak naprawdę my mamy problem nie z większością mieszkańców i młodych ludzi, co nad Wartą. My w Polsce szacujemy, że około 83-85% ludzi, Polaków, pije alkohol w sposób rozsądny albo nie pije wcale. Problem tak naprawdę dotyczy 17% około ludzi, którzy upijają się, czy nie potrafią rozsądnie korzystać z alkoholu. My tak na marginesie pijemy niewiele więcej niż Włosi. Tam jest 0,6% litra różnicy, tylko mamy inny model picia. Problemem Polski jest model picia, czyli w to, że około 17% mieszkańców nie potrafi rozsądnie korzystać i korzysta nie jako ze środka, który poprawia humor do pewnej ilości, ale upija się, czyli pije tak dużo, żeby wprawić się w stan pijaństwa. I to dotyczy także warty, prawda? Problemem nie jest samospalanie alkoholu, problemem jest to, że niewielka część, może trochę większa niż statystyczna 17%, to jest inna grupa wiekowa, nadużywa alkoholu, czyli nie potrafi pić w sposób umiarkowany czy rozsądny. Tego się musimy nauczyć może od Włochów czy niektórych innych nacji. I to jest problem w Polsce. Przypomnę, że uchwała o zakazie była pewnym głosem rozpaczy na wniosek policji, która szukała instrumentu do działania w stosunku do osób, które nadużywały alkohol. I dzisiaj mi tak naprawdę brakuje przy tej projekcie uchwały stanowiska policji, bo jak rozumiem, ta uchwała ma czegoś zakazywać, więc egzekwatorzy będą nieradni, ale policja i straż miejska. No i pytanie jest, jak organ będą egzekwować, jak oceniają ten instrument. Jeżeli są wątpliwości prawne, to sądzę, że to jest pierwszy sygnał, że należałoby tę uchwałę dzisiaj wycofać i dopracować, no bo trudno jest przekazywać policji, straży miejskiej instrument, który ma poważne zastrzeżenia co do strony prawnej. Karanie na podstawie uchwały, która budzi wątpliwości prawne już w momencie jej uchwalania, jest co najmniej rozsądne czy nierozsądne. Natomiast ponieważ temat został wywołany, to sądzę też, że warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy rzeczywiście rozwiązywać problem, a nie tylko o nim mówić. I ponieważ na sali jest pan prezydent, przez drugi wiceprezydentów, to myślę, że na przykład takim z działań, które są potrzebne w naszym kraju, zmieniających pewien niedobry obyczaj picia, to jest kwestia nie tylko nadużywania alkoholu, ale też traktowania alkoholu jako elementu koniecznego do każdego spotkania. Myślę, że gdyby władze miasta rozważyły takie rozwiązanie, które jest w niektórych gminach, gdzie urząd gminy, dając przykład, pokazują, że można wypić toast bez alkoholu, że można świętować coś bez alkoholu, niektórych urzędach gmin nie ma w sali alkoholu, nie dlatego, że ktoś jest czymś złym, ale tylko, żeby pokazać, że można żyć bez niego. Można wypić lampkę wina musującego, bo to z reguły nie jest szampan w naszym urzędzie, to jest szczerze, to jest z reguły tańsze wino musujące, ale można też ten toast wznieść literatką z sokiem czy z wodą. Myślę, że taki minimum byłoby przyjęcie tam, gdzie mamy wpływ bezpośredni jako władze miasta, że na imprezach miejskich, jeśli już musi być kilka z alkoholem, to chociaż równolegle zawsze przyjęcie zasady, że jeśli podajemy na tacy alkohol, to na tej samej tacy są także literatki z wodą, sokiem, aby ci, którzy prowadzą samochód czy z innych powodów nie chcą pić alkoholu, a chcą znieść toast, mogły to uczynić za pomocą małej szklaneczki z wodą czy sokiem, nie szukając tego soku gdzieś daleko w kuluarach. To chyba jest ważne, bo to jest takie trochę zmiana pewnej kultury, która niestety nas obarcza, gdzie jakby uważamy, że alkohol jest niezbędny. Ze skrajności w skrajność. Nie jest niczym złym, umiarkowanie, jak się korzystamy z niego, ale nie jest czymś, co bezwzględnie musi być przy każdej imprezie. I może czasami warto pokazywać trochę jako przykład, że potrafimy funkcjonować bez niego albo równolegle z nim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Nie jestem zwolennikiem tej uchwały, ale niezależnie od tego, jak potoczy się dalsza dyskusja i głosowanie, to chciałem zwrócić uwagę na pewne elementy zupełnie nieprecyzyjne i mam wrażenie nierozważane przez wnioskodawcę. Na większości planów Poznania rzeka na wschodnim brzegu Ostrowa Tumskiego nosi nazwę Cybiny. Nie znam się na nazwach hydrograficznych, ale tak jest na chyba wszystkich planach, które oglądałem. Czy to znaczy, że całe to towarzystwo po prostu przeniesie się nad Cybinę i tam będzie koncentracja tych zjawisk? No to nie rokuje dobrze tej uchwale. Druga sprawa, te 18%, no muszę powiedzieć, że to jest zadziwiające. Dlaczego na przykład bardzo dobra sycylijska, wzmocniona Marsala, która ma 18%, może być pita nad wartą, a już na przykład 19%, bardzo podobne Porto, nie. I teraz jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim? Te temat napojów mieszanych drinków też był tu poruszany i powinniśmy unikać sformułowań, które łatwo mogą ośmieszyć stanowione przez nas prawo, nawet to prawo lokalne. Moim zdaniem, chociaż nie popieram tego rozwiązania, konsekwentne byłoby wprowadzenie całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych. Nie wiem, czy to by rozwiązało problem bezpieczeństwa nad rzeką Wartą, Cybiną i innymi przestrzeniami wodnymi w Poznaniu. Natomiast no, byłaby to jakaś propozycja. Propozycja taka, jak to jest zawarte w tej uchwale, moim zdaniem będzie służyła tylko niestety ośmieszeniu naszej działalności prawodawczej. Dziękuję.
Dziękuję. I jeszcze pan radny Janusz Kapuściński. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panowie prezydenci. Faktycznie to jest problem właściwie nie do rozwiązania. Ja bym z tego grona wyłączył od razu wszystkich seniorów, bo przecież byśmy musieli zmienić słowa piosenek niektórych. Na przykład jest taka piosenka pi, 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 bracie, pi, na starość, torba i kij. No to by się już nie dało w żaden sposób pogodzić. A poza tym najlepiej przyjąć uchwałę, że pić wolno tylko w izbach wytrzeźwień. Sprawa od razu jest załatwiona. Dziękuję.
Przepraszam, ja myślałam, że pan radny dopiero się rozkręca. Nie zauważyłam, że pan już skończył.
Panie przewodniczący.
Zatem już wyczerpaliśmy listę mówców.
Odnieść.
Nie było wniosków, ale jeszcze pan radny Michał Gruczkowski chce się odnieść, tak?
Do pewnych poszczególnych wypowiedzi. Czy tak, nie, czy no nie do wszystkich. Jeśli chodzi o wypowiedź pana tutaj radnego Tomasza Wierzbickiego, to w zasadzie do całości już odniosłem się w samej prezentacji projektu uchwały, o tym już mówiłem. Jeśli chodzi o wypowiedź pana radnego Artura Różańskiego, czy pan radny Różański powiedział, że różnica między terenami, które wskazuje w projekcie uchwały, a całą Starówką jest to, że są to tereny trochę bliżej wody. No dokładnie właśnie o to chodzi, że to są tereny trochę bliżej wody. Odnośnie skuteczności tego, co pan radny mówił, Różański, to również wypowiedziałem się już w trakcie prezentowania projektu uchwały. Ona, oczywiście ta skuteczność ma swoje ograniczenia, ale też ma swoje szanse. Odnośnie tego, co mówił pan wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, to była to dłuższa wypowiedź, tam też były pewne wątki poboczne. Natomiast zwracam uwagę, że opinia negatywna, prezydencka negatywna była wyłącznie ze względu na opinie prawne i to wynika z treści czarno na białym z tego, co jest w tej opinii napisane. Odnośnie kwestii ustawy wypowiadałem się w trakcie prezentowania projektu uchwały. Odnośnie tutaj pan prezydent mówił, że podejmujemy różne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, też inwestujemy w te tereny, lampy i tak dalej, i tak dalej. To właśnie ten zakaz alkoholu ma na celu wsparcie tych działań i ma na celu ochronę tych inwestycji nad Wartą. Właśnie temu to służy. To ma być kompatybilne do tego, a nie sprzeczne z tymi działaniami. Jeśli chodzi o informacje pani radnej Katarzyny Kretkowskiej, informacje odnośnie kto jak głosował, brałem z kart głosowania, które są udostępniane w biuletynie informacji publicznej. Jeśli ktoś twierdzi, że te informacje są niezgodne ze stanem faktycznym, który istniał, a podejrzewam, że są zgodne, ale jeśli ktoś tak twierdzi, no to już może być pretensja do urzędników, którzy te dane do BIP-u wprowadzali. To są dane, które można sprawdzić, każdy przez internet może je sprawdzić. Odnośnie tego, co mówi pan radny Tomasz Kajzer, czy nie ma realnych wątpliwości prawnych. To prawnicy w tych opiniach, do tego wersji A nie wykazali jakichkolwiek twardych sprzeczności z jakimkolwiek przepisem prawnym. Odnośnie tego, co mówił pan radny Aleksandrowicz, nazwa Cybina jest nazwą zwyczajową. Jest to po prostu prawa odnoga Warty, także ten zakaz ma dotyczyć obydwu odnóg Warty, ja o to analizowałem. Odnośnie kategorii 18%, no to już wyjaśniałem przy prezentacji projektu uchwały. I powiem, odnośnie tego, co mówiła Młodzieżowa Rada Miasta, to w zasadzie wszystkie kwestie też już były poruszane przy mojej prezentacji, natomiast powiem, że występowanie na tej sali młodzieży, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta agitującej de facto za alkoholem, no jest to bardzo smutny widok dla mnie. I powiem tak na koniec, że ta uchwała jest oczywiście słuszna. Jest ona oczywiście słuszna i jest mi bardzo przykro, że wymyśla się różne argumenty, dlaczego by tej uchwały nie uchwalić. No i to gdzieś tam wewnątrz mnie budzi też bardzo czarne refleksje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie wyrazić przeciwne zdanie do tego, które pan radny Michał Bruczkowski wyraził przed chwilą o udziale Młodzieżowej Rady Miasta w jej opinii. Akurat podzielam opinię wyrażoną przez Młodzieżową Radę Miasta. I nie widzę nic niestosownego w tym, że młodzież wyraża zdroworozsądkową opinię. Natomiast przynajmniej nie są hipokrytami. I głosujmy. Proszę państwa, prosimy o przekazanie nam tablicy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Jeden pan radny się pomylił. Dobrze, to jeszcze raz poprosimy. Tu zgłasza pan radny, że się pomylił. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu? Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Czy już wszyscy państwo radni oddali głos? Prosimy o podanie wyników. Dwie osoby były za, 20 głosów przeciw, 4 się wstrzymały. I to pan radny się teraz pomylił, czy przedtem? No to... Dziękujemy. Projekt uchwały nie został przyjęty. Tak. Ale jak widać, Klub Radnych Zjednoczonej Lewicy nie ma dyscypliny. Przynajmniej jeśli chodzi o alkohol. Przechodzimy do punktu 20a. Projekt uchwały, która została wprowadzona do porządku naszej sesji dzisiaj. Jest to projekt PU... Gdzie mam ten projekt? Jest to projekt, proszę państwa, już chwileczkę. Ten projekt tutaj... To. Jest to projekt PU 1127, łamane przez 17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Akwanetu S.A. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Poznania za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. I pan dyrektor Ziemowit-Borowczak, tak, się przygotowuje, widzę, więc bardzo prosimy o zabranie głosu i przedstawienie projektu.
Bardzo dziękuję. Panie i panowie radni, panowie prezydenci. Chciałbym państwu przedłożyć projekt uchwały Rady Miasta w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Akwanet za zbiorowe zaopatrzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków, złożony w trybie artykułu 24 ust. 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W dniu 13 października wpłynął wniosek w spółki Akwanet, wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania taryf na rok 2018. Jest to wniosek uzasadniony tym, że spółka nie widzi konieczności zmiany tych taryf na rok 2018. Spółka dokonała analizy ponoszonych kosztów dostarczenia wody i odprowadzania ścieków za okres 12 pełnych kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia niższego wniosku, z której wynika, że w przypadku przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf o kolejne 12 miesięcy, to jest od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, przychody uzyskane z tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, które powstaną w okresie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf w związku z działalnością z zakresu zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek został prawidłowo uzasadniony zgodnie z wymogiem ustawowym i pragniemy państwu ten wniosek przedstawić. Jest to odmienny tryb w stosunku do tego, który do tej pory Państwo byli przyzwyczajeni, czyli do tej pory był składany wniosek w trybie w artykuł 24 ustęp 5. Tutaj mamy w trybie utrzymania czasu obowiązywania dotychczasowych taryf. Bardzo proszę o przegłosowanie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny Artur Żeński w imieniu komisji, czy w imieniu klubu? Czyli w imieniu komisji, które tego projektu nie opiniowały, rozumiem, nikt się nie zgłasza. Pan Artur Żeński, bardzo proszę.
Komisja Budżetu nie opiniowała tego, bo wniosek poddany pod głosowanie o uzupełnienie porządku obrad nie uzyskał należytego wsparcia. A no, w moim zdaniem przynajmniej nie uzyskał tego wsparcia ze względu na tryb wprowadzenia. Mamy do czynienia moim zdaniem z sytuacją dość wyjątkową i ja chciałbym jednak mieć odrobinkę więcej czasu na zrozumienie procedury, w której w tej chwili jesteśmy. Do tej pory, dotychczas było tak, że Aquanet przedstawiał plany inwestycyjne na następne lata i na kanwie tych planów prognozował też, jakie będzie proponował ceny wody i ścieków. O ile dobrze sobie przypominam, wszystkie dotychczasowe prognozy przedstawiane przez Aquanet, te prognozy były oparte na założeniu, że ceny wody będą musiały rosnąć i to będą musiały rosnąć ceny wody i ścieków w sposób bardzo znaczący, bo w innej sytuacji Aquanet nie będzie w stanie sfinansować wkładu własnego niezbędnego do inwestycji, które zaplanował. I teraz nagle z dnia na dzień zostajemy zaskoczeni czymś, co stoi moim zdaniem z planami, których oczywiście ja nie popierałem, w jaskrawej sprzeczności. Otóż Aquanet nagle z dnia na dzień uznał, że te wszystkie wieloletnie plany zatwierdzane przez lata przez Radę Nadzorczą i przedstawiane również Radzie przestały mieć jakiekolwiek znaczenie i zaplanował, że w tym roku tych taryf nie będzie wnioskował o podwyższenie, tylko w specjalnym trybie, który nie ukrywam, jest dla mnie nowością i musiałbym się z nim zapoznać, będzie wnioskował o ich utrzymanie. I ja mam tu poważną wątpliwość, ponieważ zawsze jest tak, że żeby te taryfy uzyskały opinię Rady Miasta, muszą przejść pewną procedurę wydziałów urzędu, które opiniują, że one są zasadne. Więc ja chciałbym się zapytać, na jakiej zasadzie, czy zostały zweryfikowane jakieś plany inwestycyjne na następne lata i na jakiej zasadzie możemy w ogóle dzisiaj przyjąć, że ta taryfa proponowana przez Aquanet jest zasadna, bo ona może być zarówno niezasadna z tego powodu, że jest za niska, jak i z tego powodu, że jest za wysoka, bo prawdopodobnie przy tak szybkim trybie to w ogóle nie zostało sprawdzone. Co zmienił Aquanet, że nagle się okazuje, że w tym roku tej ceny wody nie trzeba podwyższać? Czy może jest tak, jak ja zakładałem do tej pory i jak twierdziłem, bo jak dostarczał mi pan prezes Aquanetu dane dotyczące wzrostów i prognoz cen wody za poprzednie lata, to one co roku były inne i nigdy nie były spójne ze sobą, że one tak naprawdę zawsze były warte funta kłaków i tym razem jest to po prostu takie założenie, że ponieważ nie uzyskaliśmy zgody na plan inwestycyjny, który zakłada podwyżki, to chociaż obrońmy to, co mamy. Na jakiej ekonomicznej podstawie Rada ma przyjąć, że te stawki należy utrzymać? Może one jednak, tak jak myśmy myśleli do tej pory, są po prostu za wysokie i można je obniżyć.
Dziękuję. Pan dyrektor Borowczak.
Tak, proszę Państwa, wniosek został złożony na przedłużenie obowiązujących taryf, a to nie jest wniosek, nowy wniosek taryfowy, tylko wniosek o przedłużenie obowiązujących taryf. Ja może zacytuję w artykuł 24 ustęp 9a i 9c, który z tym się wiąże. Na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rada Gminy w drodze uchwały przedłuża czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o jeden rok. I 9c, do wniosku, o którym mowa w ustępie 9a, nie dołącza się szczegółowej kalkulacji cen i stawek opłat oraz planu. Plan państwo uchwalili na poprzedniej sesji, plan inwestycyjny w akwanetu wieloletni, plan inwestycyjny państwo uchwalili na poprzedniej sesji. I my już procedując nad planem wiedzieliśmy, że nie będzie konieczności, o tym prezydent Lewandowski mówił na poprzedniej sesji, że nie zaistnieje konieczność podwyższenia taryf ze względu na ten plan, który państwo przyjęli i spółka potwierdziła to, przekazując do nas wniosek o utrzymanie taryf na rok 2018 i tak też się stało.
Czy pan Artur Różański chce dopytać? Może bardzo proszę.
Czy to oznacza, że w stosunku do planów przedstawianych nam na komisjach gospodarki komunalnej i na sesjach rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu zostały te plany zmienione i będzie zmniejszona skala inwestycji?
Pan dyrektor, bardzo proszę.
Nie skala inwestycji. Trudno jest mi odpowiadać za kształt planów sprzed 2 czy 3 lat. Plany są weryfikowane co roku. Są one aktualizowane. W związku z czym możemy mówić o planie, który został przyjęty na poprzedniej sesji i mogą państwo odnieść sobie do poprzednich planów. Z tego, co się orientuję, nie ma znaczących zmian w tych planach, takich, które by usuwały jakieś konkretne inwestycje. Po prostu kondycja spółki jest na tyle dobra, że spółka spokojnie prowadzi plan inwestycyjny, również jest zabezpieczona co do spłaty kredytów i dlatego jest taki wniosek spółki.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Tomasz Lewandowski prosi priorytetowo o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, chciałem od razu panu przewodniczącemu Różańskiemu odpowiedzieć na pytanie przed chwileczką sformułowane. Otóż ta propozycja spółki i propozycja złożona we wniosku taryfowym nie oznacza jakichkolwiek cięć w planie inwestycyjnym. Wzięliśmy między innymi pod uwagę fakt, że w ostatnim dziesięcioleciu spółka tylko 2-krotnie zrealizowała plan inwestycyjny na poziomie zbliżonym do 80%, a więc mamy świadomość tego, że wywołuje to określone oszczędności odinwestycyjne. Spółka w tej chwili inwestuje ze środków własnych. Jeżeli te środki własne nie są zaangażowane, to w najprostszy sposób można wskazać na to, że zarabia na lokatach, a te dodatkowe dochody także nie były skalkulowane w wnioskach taryfowych. I to jest jakby jeden aspekt, czyli analizowaliśmy historycznie, jak wyglądała realizacja inwestycji, jaki poziom środków własnych spółka potrzebuje. Po drugie, poziom środków własnych spółki jest na tyle wysoki, że nie ma potrzeby dodatkowych podwyżek cen wody i odbioru ścieków, ponieważ spokojnie ten poziom środków wystarczy na prowadzenie wszystkich inwestycji. Te inwestycje absolutnie nie są zagrożone. Zresztą pan przewodniczący Różański wielokrotnie na to wskazywał na wysoki zysk spółki, wskazywał na to, czy racjonalnym jest płacenie podatku dochodowego w związku z tym, więc my mamy podobne podejście, w podobny sposób tą sytuację oceniamy. Jest trzeci aspekt, który nawet do oceny tej sytuacji nie był brany pod uwagę, ale także ma istotny wpływ na oceny sytuacji spółki i wniosku taryfowego. Mianowicie w ramach planów inwestycyjnych jest tak zwany fundusz na działania rozwojowe. Poznań od dłuższego czasu nie korzysta z tej puli na poziomie takim, jak wynikałoby z porozumienia między akcjonariuszami i rozważamy, aby ten fundusz albo zredukować, albo znacznie ograniczyć. Nie jest to w interesie miasta Poznania. Po prostu te inwestycje, które realizujemy, są realizowane w ramach innych pól, a to oznaczałoby zmniejszenie planowanych wydatków na ten cel. Więc biorąc te wszystkie uwarunkowania pod uwagę, już na ostatniej sesji, gdy dyskutowaliśmy o planie inwestycyjnym spółki, mówiłem, że nie widzimy potrzeby wprowadzania podwyżek. Utrzymanie taryfy na obecnym poziomie w naszym przekonaniu jest uzasadnione, ponieważ tak jak spółka wielokrotnie mówiła, potrzebują środki na obsługę zobowiązań już zaciągniętych, a także z bieżących przychodów są finansowane inwestycje. Stąd ten uproszczona procedura. Uproszczenie polega na tym, że taki wniosek o przedłużenie taryf przez prezydenta nie jest skierowany do zewnętrznej firmy, która to weryfikuje, ponieważ ta weryfikacja nastąpiła już rok temu.
Dziękuję. Pan przewodniczący Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej również nie opiniowała tego projektu, ponieważ w piątek on jeszcze nie był gotowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Janusz Kapuściński.
Proszę Państwa, mieliśmy w tym roku wyjątkowy rok, jeżeli chodzi o ilość opadów i zgłosili się do Pana Prezydenta mieszkańcy Golęcina, tak powiedzmy ogólnie, a mianowicie mieszkańcy i użytkownicy działek potoku nad Wierzbakiem, gdzie zostało tam kilkadziesiąt osób poszkodowanych, ponieważ ciśnieniowy wodociąg, czy ściekociąg, może lepiej powiedzieć, po prostu nie wytrzymał ciśnienia, które powstało w Różu, no i fekalia wypłynęły na powierzchnię, zanieczyszczając ogródki działkowe kilkudziesięciu osób. Jestem ciekaw, jakie przeznaczyliście dla tych mieszkańców odszkodowania, ponieważ no jednak tam trzeba odkazić ten teren, trzeba by właściwie tą górną warstwę zebrać, no i zniszczyliście plony. I uważam, że powinniście być ukarani w tym roku zmniejszeniem jednak opłat za wodę, no i zrobić porządek, żeby nie było takich niespodzianek w przyszłości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan radny Artur Żeński, bardzo proszę.
Ja chciałem bardzo podziękować panu prezydentowi za tą odpowiedź, ponieważ no tak naprawdę no, coś, co się rzadko zdarza, wyjaśnił pan w merytoryczny sposób to, o co żeśmy kiedyś razem zabiegali, tak? Czyli żeby przestać płacić podatek dochodowy ze spółki nadmiernie gromadząc środki na inwestycje i wydaje mi się, że no przynajmniej na ten rok podjęliście panowie decyzję, żeby skonsumować to, co się tam nazbierało. Już będę abstrahował od tego, że być może ten rok wyborczy zadecydował o tej konsumpcji. Niemniej mimo wszystko, nawet mimo tego, jest to cenna inicjatywa i to powstrzymanie mocarstwowych zapędów akwanetu i zaprzestanie pompowania środkami mieszkańców Poznania tych mocarstwowych zapędów jest cenne i muszę powiedzieć, że czuję się na tyle, że tak powiem, usatysfakcjonowany odpowiedzią pana prezydenta, że spróbuję przekonać mój klub, żeby w tym wypadku zagłosować za. Dziękuję.
Dziękuję. I jeszcze pan dyrektor Borowczak, bardzo proszę.
Nie, dziękuję.
Nie? Aha, bo tu jest zgłoszenie.
Znaczy pan radny zapytał, ale jest...
Nie, bo było zgłoszenie, ale ja nie zmuszam pana dyrektora.
Ja nie mogłem zgłosić. Zniknęło. Ja nie mogłem zgłosić.
Zniknęło. To w takim razie nie ma więcej głosów i możemy przejść do przegłosowania projektu.
Pan prezydent
Tomasz Lewandowski zgłosił się.
Panie radny, dzisiaj podpisywałem odpowiedź na zapytanie sformułowane przez pana radnego. Według informacji, które uzyskałem od spółki, do końca października problem zostanie rozwiązany i no, oczywiście będziemy oczekiwali od spółki też komunikowania się z mieszkańcami poszkodowanymi tak, żeby w jakiś sposób zadośćczynić i także pan radny oczywiście szczegółową odpowiedź w tym zakresie dostanie.
Dziękuję i w tej chwili możemy już przejść do samego głosowania. Jeśli możemy, prosimy o tablicę do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 21 osób było za, 1 osoba była przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Projekt został przyjęty. Dziękuję. Prosimy. Przechodzimy do punktu 21. Jest to projekt uchwały PU 1087/17 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli nadzoru Miasta Poznania nad budową biokompostowni. Kto z Państwa radnych z Komisji Rewizyjnej będzie przedstawiał ten projekt? Czy Komisja Rewizyjna jest gotowa przedstawić ten projekt? Protokół? Pani radna Strzelecka, tak? Chce wyjaśnić, czy przedstawić projekt? Przepraszam, bo nie rozumiem trochę tej sytuacji, bo... Tak, bardzo proszę, pani radna.
Niestety pani radnej, która prowadziła tę kontrolę, nie ma. W związku z tym nie chciałabym za nią przedstawiać projektu. W związku z czym wycofuję go i na kolejną sesję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Projekt został wycofany w imieniu Komisji Rewizyjnej i w tej chwili przechodzimy do punktu 22. Jest to projekt uchwały PU 1088/17 w sprawie zatwierdzenia protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli, której tytuł brzmiał celowość powstania systemu wspierania obsługi sesji Rady Miasta. Kto z Państwa radnych przedstawi ten protokół? Kto z Komisji Rewizyjnej jest? Aha, pani Klaudia Strzelecka. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, aby nie przedłużać, przeczytam tylko wnioski i zalecenia. Pierwszy, potrzeba modernizacji systemu transmisji obrad sesji Rady Miasta z uwzględnieniem nowych technologii. Punkt drugi. Miasto powinno zrobić szczegółową analizę kosztów i zastanowić się nad całkowitą wymianą, modernizacją systemu wspierania. Ponoszone koszty i reperowanie przestarzałego sprzętu może sprawić, że ponoszone koszty nie będą adekwatne do uzyskanej jakości. I ostatni punkt trzeci. Warto rozważyć nowe kanały promocji transmisji obrad sesji. W tym aplikacje na telefon czy tablet, wznowienie negocjacji dotyczących transmisji w lokalnych mediach. To są główne wnioski pokontrolne. Całość uchwały mają Państwo na WIP-ie. W związku z tym proszę o pozytywną opinię tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Nikt z Państwa radnych nie zgłasza się do głosu, zatem możemy przejść do głosowania. Prosimy o tablicę do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o oddawanie głosu. Czy wszyscy już Państwo radni oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 17 osób za, jedna osoba była przeciw, jedna się wstrzymała. Projekt został przyjęty i bardzo proszę, żeby nikt już nie opuszczał sali, bo nie będzie kworum. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to informacja o pracach prezydenta miasta Poznania.
Szanowni Państwo radni, biorąc pod uwagę godzinę, pewnie zmęczenie Państwa radnych, w telegraficznym skrócie bliższej informacji oczywiście w Biuletynie Informacji Publicznej. 12 października prezydent miasto Poznań podpisał umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę trasy tramwajowej na Ramowice. W sierpniu bieżącego roku uzyskano decyzję środowiskową dla tej inwestycji. Wiosną przyszłego roku rozpisany będzie przetarg, a latem wybrany wykonawca generalny tej inwestycji. Także prace będą mogły rozpocząć się, planujemy zakończyć pracę do końca 2021 roku. W 2022 roku całość inwestycji będzie gotowa. Mówimy tu o etapie pierwszym od Pętli Wilczak do Naramowic. Prace inwestycyjne rozpoczną się już w drugiej połowie przyszłego roku. Szacowana wartość całkowitych nakładów brutto zabezpieczonych w budżetach ZDM i ZTM wynosi 430 milionów złotych, z czego 1/3 pochodzi z środków Unii Europejskiej. 46 milionów to inwestycja, to kwota przeznaczona na przebudowę węzła części większej dotacji unijnej, przyznanej w wysokości 122 milionów złotych na inwestycje w ciągu drogi krajowej 92, czyli skrzyżowanie poprawnie Lechicka na Ramowicka. No i niewątpliwie jest to przedsięwzięcie powszechnie oczekiwane przez mieszkańców, również uwzględniające nową Naramowicką. Z rzeczy drobniejszych, ale symbolicznych, to jak Państwo wiecie, został wreszcie tutaj też zakończony pomyślnie ten proces budowy przejścia naziemnego w pobliżu dworca PKP przez ulicę Matyi, coś co było tutaj też pełną deklaracją strony prezydenta i widać, że ludzie ewidentnie skracają sobie drogę na dworzec właśnie korzystając z tego przejścia. Na początku października zastępca prezydenta pan Maciej Kudarski wystosował list do pisma do prezesa PKP pana Krzysztofa Małyńskiego z prośbą o osobiste zainteresowanie się problemem braku kładki dla pieszych przy dworcu PKP. Celem uwzględnienia tego zadania w ramach planowanych inwestycji w obrębie dworca kolejowego jest chęć zachowania możliwości obsługi pasażerów na poziomie sprzed przebudowy. Obecnie po wybudowaniu nowego dworca kolejowego w nowej lokalizacji obsługa ta jest znacząco utrudniona. W czerwcu tego roku przypomnę, że miasto zwróciło się do PKP o przekazanie danych dotyczących planowanej inwestycji związanej z przebudową starego dworca, też kolejowego, bo cały czas o to zabiegamy i mobilizujemy PKP oraz właśnie budowę wspomnianej kładki. No bardzo wielkim wydarzeniem kulturalnym jest odbywająca się od kilkunastu dni wystawa światowa o wydźwięku światowym, wystawa Frida Kahlo i Diego Rivery, która odbywa się w Centrum Kultury Zamek. Przypomnę, że jest to wystawa, która odbywa się też przy współpracy z ambasadą Meksyku. Wystawę będzie można oglądać 21 stycznia przyszłego roku. No i cieszę się olbrzymim naprawdę zainteresowaniem. Przyjeżdżają ludzie tutaj nie tylko z całej Polski, ale również z zagranicy. Jeśli chodzi o ważne inwestycje, to oczywiście toczy się przebudowa ulicy Święty Marcin. przybiegła ona zgodnie z planem. W tym tygodniu rozpoczną się już prace wodno-kanalizacyjne. W ostatnie dni to były też próbne przekopy. Myśmy sygnalizowali, że może być obserwowane tak zwane spowolnienie prac, ale nic z tych rzeczy, bo inwestor, generalny wykonawca kończył już ostatnie dokumenty wykonawcze, które wynikały z naszych wcześniejszych uzgodnień. Także w tym tygodniu rozpoczną się już prace. Pryski zaczynające montaż na najgłębszych tych głębokościach kanalizacji wodnej i ściekowej. Jednocześnie trwają już prace weoli, które też są także prowadzone na odcinku w tej chwili nieobjętym bezpośrednią inwestycją, więc to wszystko jest ze sobą powiązane i jest dla nas też powszechnie oczekiwane. Proszę Państwa, miasto uzyskało kolejne środki unijne, tym razem na przebudowę torowiska tramwajowego na ulicach Wierzbienicy 28 czerwca. To jest kwota 27 milionów złotych. Prace te będą rozpoczęte w 2019 roku. Torowisko na Wiedzie remontowane będzie także w związku z planowaną budową trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka. Całość tego projektu wynosi 63 miliony złotych. Kolejna taka inwestycja w centrum miasta, również inspirowana przebudową ulicy Święty Marcin, to jest otwarcie, to jest wymurowanie aktu recepcyjnego pod nowy hotel Houghton by Hilton w Poznaniu. Budowa ta toczy się u zbiegu ulicy Święty Marcin, ulicy Podgórnej i przebiega właśnie z modernizacją ulicy. Nowy hotel ma być oddany do użytku latem przyszłego roku. Byliśmy tutaj właśnie z prezydentem na tej uroczystości i podkreślaliśmy też, że to jest inwestycja jedna z wielu zresztą, która teraz odbywa się w centrum miasta, która nas bardzo cieszy. Senioralni Poznań 30 września zainaugurowano kolejną edycję właśnie tego programu. To całomiesięczna akcja pełna atrakcji przygotowanych dla seniorów przez poznańskie organizacje, kluby i firmy. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Poznania, a partnerami są między innymi poznańskie uniwersytety trzeciego wieku. Akcję koordynuje prezydent Solarski. 10 października rozpoczęła się kolejna inwestycja mieszkaniowa. To jest 120 mieszkań komunalnych na Szczeszynie. W ulicy Biskupińskiej powstaje 8 trzykondygnacyjnych budynków z drogami dojazdowymi, parkingiem, placem zabaw. Część mieszkań przystosowana zostanie oczywiście do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2018 roku będą to lokale gotowe do zamieszkania. Przetarg na budowę osiedla komunalnego wygrała poznańska firma Agrobex i koszt budowy tych bloków to koszt ponad 16 milionów złotych. Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy po raz kolejny akcję przyciągania przyszłych studentów, obecnych maturzystów do Poznania na studia. Prowadzimy tę akcję w 27 miastach na terenie 7 województw w Polsce. Staramy się uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach w szkołach, w liceach, w technikach. Uczestniczą w tych spotkaniach też młodzi ludzie, przedstawiciele też biznesu, kultury, nauki, którzy opowiadają też o swojej przygodzie z naszym miastem. Te wizyty potrwają do połowy listopada. W trakcie też tej akcji uczniowie są zaproszeni do udziału też w takim konkursie, w wypełnieniu ankiety. Mogą także uczestniczyć i wygrać pobyt w Poznaniu weekendowy jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o studiowaniu w naszym mieście. Także to jest taki dodatkowy efekt zachęcenia do studiowania. Oczywiście równolegle z poznańskimi uczelniami koordynujemy akcję promującą studiowanie w Poznaniu na terenie innych krajów. Proszę Państwa, ruszyło, Państwo wiecie, głosowanie nad budżetem obywatelskim, tegoroczną edycją. Przypomnę, że głosowanie trwa do końca października. Każdy mieszkaniec miasta, także niepełnoletni, może oddać 2 głosy na projekty rejonowe oraz 1 na projekt ogólnomiejski. W tym roku jest rekordowa liczba ponad 160 projektów. Głosowanie odbywa się po pierwsze elektronicznie poprzez stronę internetową, przy czym warto zwrócić uwagę, że można głosować i zalogować tylko raz. Dla poznaniaków, którzy nie mogą głosować z własnych urządzeń lub nie mają dostępu do internetu, przygotowano stanowiska w 42 stacjonarnych punktach na terenie poznańskich osiedli. Są to głównie szkoły miejskie. Punkty będą otwarte podczas weekendu 21-22 października w godzinach 10-18. Przypomnę, że do dyspozycji mieszkańców oddano 18 milionów złotych, 12 jest przeznaczone na projekty rejonowe, zaś 6 na projekty ogólnomiejskie. Akcje koordynuje gabinet prezydenta. Jako miasto Poznań po raz pierwszy po kilkuletniej przerwie wróciliśmy z naszym piastujskiem promocyjnym na drugich potargach w Cannes, europejskich największych targach nieruchomości w Monachium. Nasze miasto miało tam własne stoisko, także spotykaliśmy się tutaj z udziałem też prezydenta, Biura Obsługi Inwestorów i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z potencjalnymi inwestorami. To, co muszę powiedzieć, że naprawdę opinia i wizerunek Poznania i postrzeganie Poznania pod kątem inwestycyjnym w ostatnich 2-3 latach znacząco wzrosła i to niewątpliwie cieszy. I to widać, że Poznań cieszy się dużym zainteresowaniem i też z racji też prowadzonej przez nas polityki, pewnej też stabilności i otwartości dla inwestorów, jest to dla nich również ciekawy kierunek działań. I na zakończenie jeszcze kilka informacji. Były się też ważne uroczystości też patriotyczne. 27 września, 78. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Nasze miasto reprezentował prezydent Solarski. Teraz niedawno, dokładnie dzień wczorajszy, to uroczystości powstania batalionów chłopskich, też ważna rocznica w historii ruchu konspiracyjnego w okresie II wojny światowej. Tutaj nasze miasto reprezentował pan sekretarz Tam. No i oczywiście ważnym wydarzeniem sportowym minionego weekendu był poznański 18. maraton. To tyle, proszę Państwa, najważniejszych informacji. Reszta bardziej szczegółowych w Biuletynie Informacji Publicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych do zabrania głosu czy zadania pytań, zatem dziękujemy za te informacje i zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu, czy punkt 24, interpelacji i zapytania został zrealizowany po godzinie 15. Ci z Państwa radnych, którzy nie byli w tym czasie, a chcieli zadać pytania, mogą je zadać na piśmie i będzie udzielona w ciągu 10 dni odpowiedź. Takie tu mam zapewnienie, które przekazał pan sekretarz. I przechodzimy do punktu 25, odpowiedzi na zapytania. Czy na te dwa zapytania, które były, ktoś chciałby udzielić odpowiedzi? Ja proszę o odpowiedź na piśmie na moje pytanie.
Tak, potwierdzam, że pozostałe też była taka prośba na piśmie.
Czyli zamykam punkt odpowiedzi na zapytania i przechodzimy do punktu 26, wolne głosy i wnioski. Pan Michał Bruczkowski, bardzo proszę.
Tak, ja mam 3 wnioski od mieszkańców. Pierwszy wniosek, by Straż Miejska przestała, nie wiem jak to określić, czaić się na mieszkańców w rejonie ulicy Muszkowskiej, dlatego że mieszkańcy stawiają auto na poboczu w pobliżu podwójnej linii ciągłej, bowiem drogi zostały tam źle pomalowane, niezgodnie z projektem wykonanym przez Radę Osiedla. Tam nie miało być podwójnej linii ciągłej, także mieszkańcy nie chcieliby, by Straż Miejska egzekwowała od nich odpowiedzialności prawnej. Drugi wniosek, proszę o uprzątnięcie terenów położonych na północny zachód od przystanku Smachowice, znajdujący się, ten teren znajduje się między Biedronką na ulicy Dąbrowskiego nr 399, a ulicą Santecką, bo leży tam dużo śmieci. I trzeci wniosek, proszę o uprzątnięcie spowalonych czy pościnanych drzew, teren lasu bezpośrednio graniczący od północy z ulicą Polanowską na fragmencie między ulicą Świecką a ulicą Słupską, gdzie znajdują się właśnie powalone i pocięte drzewa. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Do pana prezydenta Wódarskiego, co prawda, którego nie ma, ale mam nadzieję, że ktoś mu przekaże taką informację. Na Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej 21 stycznia komisja przyjęła stanowisko w sprawie kontrolerów biletów ZTM o następującej treści. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej wnioskuje do prezydenta miasta Poznania o całkowite pozostawienie kontroli biletów w komunikacji miejskiej w zasobie Zarządu Transportu Miejskiego oraz zatrudnienie dodatkowych kontrolerów biletów w oparciu o umowę o pracę. I na to stanowisko pan prezydent Wódarski, mieliśmy jako komisja z panem prezydentem takie dżentelmeńskie ustalenie, że te umowy o pracę kontrolerzy dostaną, ale nie w ZTM-ie, tylko w MPK. Jedyna kwestia była taka, że tam trzeba było renegocjować układ zbiorowy, czego mieli się panowie i pan prezes i pan prezydent podjąć natychmiast po tym czasie i potrzebowali na to kilku miesięcy, zdaje się, że około 3. Minęło miesięcy 9 i zdaje się, że w tej sprawie kompletnie nic się nie ruszyło. Dlatego prosiłbym o przekazanie panu prezydentowi Wódarskiemu, że komisja tej sprawy tak nie zostawi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Może pan włączyć tam te moje zdjęcia? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, chyba to było w ubiegłym tygodniu w sobotę, wybrałam się na mecz, dwumecz właściwie, hokeja na lodzie, mamy piękne lodowisko, cieszymy się, że mamy drużynę. Przyjechali zawodnicy z Małopolski, z okolic Podhala, z Podhala generalnie. I po prostu ja osobiście proszę zwrócić uwagę, jak wygląda teren przy lodowisku, którym zarządza POSIR. Ja o malce bym urwała sobie chyba zawieszenie, bo tutaj są kałuże, ale nie wiedziałam, że tam są takie ogromne dziury. Po prostu dużo kibiców jest na tych meczach, nie wiem czy Państwo chodzicie czy nie, ale jest dużo kibiców, ludzie cieszą się, że mamy hokej na lodzie, przyjeżdżają samochodami, tak jak widać, i po prostu jest wstyd. To nie jest pierwsza moja interwencja w sprawie tego, co jest wokoło lodowiska i już składałam ją kilkakrotnie i było obiecane, że to zostanie jakoś załatwione. Po prostu no, jest, w tej chwili się zaczął sezon, wygląda na to, że nie będzie na razie zimy, no to tak będzie wyglądała ta przestrzeń. No to jest, myślę, że to jest wstyd. No Poznań jest takim miastem, które zawsze dbało o porządek. No więc myślę, że ktoś sobie to do serca weźmie, to co widzi teraz na tych zdjęciach. Dobrze, dziękuję bardzo. I mam jeszcze jedno pytanie do pana prezydenta Lewandowskiego. Chciałam się zapytać, jeżeli mieszkańcy, nasi mieszkańcy mieszkają w kamienicach, które nie są własnością miasta Poznania, mają powiedzmy nieuregulowany stan prawny albo są gdzieś właściciele, tylko nie wiemy, gdzie oni są. Mieszkańcy mieszkają, dostali przydziały i tak dalej. I teraz się okazuje, że kamienica została wydana właścicielom czy spadkobiercom tych właścicieli. Moje pytanie jest pierwsze takie, czy mieszkańcy powinni być powiadomieni o takiej sytuacji i w jakim terminie, w jakim trybie? I druga rzecz, co się stanie z tymi mieszkańcami teraz, jaki jest ich status? Chodzi konkretnie o kolejową 46. To jest ten adres, gdzie był pożar, gdzie myśmy tam dosyć zainwestowali i chciałabym wiedzieć, dlatego że mnie po prostu z kolejowej 46 ludzie do mnie dzwonią i nie wiedzą, na czym stoją. Co z nimi będzie, jaki będzie czynsz, czy ktoś z nimi będzie rozmawiał, co w ogóle z nimi będzie? I jaka jest procedura powiadamiania generalnie ludzi, jak przychodzi do przekazania budynku? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Jeszcze z Młodzieżowej Rady Miasta pani Małgorzata Witek chciałaby jakąś informację przekazać. Panie. Krótką.
Dzień dobry, nazywam się Beata Szyszuła, to jest Małgorzata Witek i teraz bardzo, bardzo szybko przedstawimy nasze wydarzenie, które organizowała właśnie Młodzieżowa Rada Miasta Poznania we współpracy z Instytutem Rozwoju Aktywności pod nazwą Pierwszy Ogólnopolski Kongres Młodzieżowych Rad. On się odbył w zeszłym tygodniu w terminie 6-7 października. I pierwszego dnia odbyły się wykłady edukacyjne, warsztaty oraz spacer po mieście, drugiego dnia dyskusje. Jak widać na tej mapie, zawitały do nas młodzieżowe rady z każdego województwa i z każdego miasta wojewódzkiego oprócz Katowic.
Łącznie w naszym wydarzeniu pierwszego dnia wzięło udział 180 osób, a drugiego dnia byli to tylko młodzieżowi radni i było ich około 60. Niestety liczba uczestników była taka mała, mimo że na początku zgłosiło się ponad 50 młodzieżowych rad całej Polski ze względu na orkan Ksawery, ale mimo tego nawet, że było 825 minut opóźnienia, to radni dojechali i byli z nami, co też jakby pokazuje, że zależało im na tym, żeby u nas się pojawić.
Niektórzy spędzili w pociągu na przykład 30 godzin, ale potem i tak z chęcią wzięli udział w tych wydarzeniach, na które jeszcze zdążyli. Pierwszego dnia odbyły się 3 wykłady. Pierwszy wykład dotyczył polityki młodzieżowej w polskich miastach, ogólnie w Polsce jako kraju oraz były również podawane przykłady zagraniczne. Drugi wykład poprowadził Franek Sterczewski, dotyczył on przestrzeni publicznej. Tutaj bardziej skupiliśmy się na tych projektach miękkich, jak ją odzyskać z uszczególnieniem młodych ludzi. Tutaj były podawane przykłady z Poznania.
I odbył się także wykład o tym, jak promować młodzieżowe rady, aby jednak dotrzeć do naszych odbiorców, gdzie głównie nasi odbiorcy przesiadują teraz na Facebooku czy innych portalach społecznościowych i ważne jest to, abyśmy potrafili do nich docierać również przez te kanały i żeby oni wiedzieli, że mają w nas wsparcie i zawsze mogą na nas liczyć.
Żeby w ogóle wiedzieli, że istniejemy.
Ja również.
Tak.
Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna grupa została w Uniwersytecie Ekonomicznym i tam odbył się wykład o pracy dla młodzieży w Metropolii Poznań. Natomiast druga grupa, grupa radnych właśnie młodzieżowych rad miast i gmin, przeniosła się tutaj do sali sesyjnej, gdzie odbyły się warsztaty z panem prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem na temat tego, jak według młodzieży powinno funkcjonować miasto. I na początek pan prezydent krótko powiedział o swojej pracy, a następnie podzieliliśmy naszych uczestników na 6 grup. To była grupa kultura, sport, oświata, transport publiczny, zieleń i przestrzeń miejska oraz funkcjonowanie urzędu. I młodzi ludzie mieli pół godziny, aby wypracować w tych grupach, jak według nich powinny te poszczególne zagadnienia funkcjonować. My może powiemy teraz chociażby po jednym takim wniosku najważniejszym dla tych grup. Dla grupy kultura przede wszystkim to było to, aby ta kultura była ogólnodostępna i różnorodna i aby ona również była propagowana przez kanały social media, by mogła dotrzeć do tej młodzieży. Co do sportu, był zaznaczany zły stan infrastruktury, a także brak stypendiów i dofinansowań dla sportowców. Był też podany przykład płatnego orlika w Malborku. To były uwagi młodzieżowych radnych z całej Polski. Także to nie, to tak, 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 tak. Dla grupy oświata tutaj było zaznaczenie, że szkoły są, że wyposażenie szkół jest w złym stanie, a także był pomysł, aby dofinansowywać działania samorządów uczniowskich, ponieważ one praktycznie nie mają pieniędzy, nie mają za co działać, a czasami by się takie pieniądze przydały. A także sympozja naukowe dla tych uczniów, którzy mają bardzo dużą wiedzę i chcieliby ją jeszcze bardziej rozwijać, ponieważ szkoła akurat na tym polu za bardzo nie działa.
Kolejną grupą była grupa transportu miejskiego, gdzie pokazywali młodzieżowi i radni, że zależy im głównie, aby transport był jak najbardziej ekologiczny, ale i też sprawny, chociażby skarżyli się, że jak do nas przyjechali, to niestety biletomaty były nieczynne. Niestety, ale również pokazywali, że nawet podali rozwiązanie problemu dojazdu do szkół, gdzie i też transportu darmowego dla młodzieży, żeby po prostu transport był darmowy, ale tylko w dni, kiedy uczniowie dojeżdżają do szkoły, żeby po prostu transport ze szkoły do domu był jednak darmowy, bo wiadomo, że to jednak edukacja w Polsce jest darmowa. Kolejny podpunkt, czyli zieleń przestrzeń miejska, gdzie młodzi radni zwracali głównie uwagę na to, aby architektura w mieście była spójna, wszystkie reklamy były jak najmniej zauważalne i nie raziły tak w oczy. Następna grupa to było funkcjonowanie urzędu, gdzie też młodzi radni zwracali uwagę na to, żeby dokumenty były jakby przejrzyste i zrozumiałe dla osób, które przychodzą do urzędu. Zaproponowali również, aby stworzyć czat online na stronach urzędu, gdzie po prostu urzędnik mógłby na bieżąco odpowiadać na pytania osób, które mają problem z wypełnieniem jakiegoś formularza.
Po tych warsztatach odbył się spacer z panem Piotrem Libickim po mieście, co było też takim uzupełnieniem wykładu Franka Sterczewskiego, ponieważ pan Libicki nie oprowadzał tak typowo, stricte historycznie, tylko mówił właśnie o tych przemianach w przestrzeni miejskiej, chociażby tutaj przykład Placu Kolegiackiego czy Parku Stare Kortowarty. Drugiego dnia zebraliśmy się w sali białej, gdzie odbyły się 3 dyskusje. Pierwsza dyskusja to było oczekiwania młodzieży, a działania decydentów. Druga, czy młodzieżowe rady miast są potrzebne, czy wychowują nas na społeczników. Tutaj jak widać, niestety grono naszych gości zmieszyło się do jednego. I trzecia dyskusja, czyli jak wykształcić w młodzieży postawy obywatelskie. I wszystkie te 3 dyskusje po części się ze sobą łączyły, miały dla nas, to było dla nas ważne pole, ponieważ mogliśmy wymienić te swoje doświadczenia, swoje odczucia. Mogliśmy na tym forum powiedzieć, jakie według nas są problemy w funkcjonowaniu młodzieżowych rad, czy jak byśmy chcieli, aby one faktycznie funkcjonowały.
Podsumowując, możemy powiedzieć, że kongres nam się udał. Dostaliśmy bardzo miłych opinii na temat profesjonalizmu, przygotowania, ale też jakby tematów, które poruszaliśmy.
Dziękujemy bardzo za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I jeszcze zgłosił się pan prezydent Tomasz Lewandowski w odpowiedzi na zadane pytanie. Bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, w istocie to były zapytania i tak rozumiem, że pani radnej wtedy nie było. Króciutko odpowiem zatem. Co do tej drogi, według mojej wiedzy jest problem z pewnym błędem planistycznym, który w przyszłości został popełniony. Ten teren, na którym jest dojazd do parkingu, zdaje się, że nie jest w planie miejscowym ujęty jako droga i no, toczyły się między Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałem Sportu, POSIR-em dyskusje, w jaki sposób to załatwić. Ja już w tej chwili nie pamiętam ustaleń, pani radna, jeżeli mógłbym, to odpowiem na piśmie, dobrze? W tym zakresie, co dalej z tym będziemy robili, uwaga niewątpliwie cenna. No mamy parking, mamy fajny obiekt, wstydem jest, że ta droga dojazdowa wygląda tak jak wygląda. Co do przekazywania, przepraszam, co do przekazywania nieruchomości, przypominam, że my jesteśmy wykonawcą decyzji wyroku sądowego. Jeżeli do takiego przekazania, wydania nieruchomości dochodzi, mieszkańcy się o tym dowiadują, zmieniają się konta, na które muszą uiszczać opłaty czynszowe, ale także w tym zakresie pani radna co do kościelnej 40, nie kościelnej, tylko kolejowej 46, pozwoli pani, że odpowiem na piśmie, też wystąpiła informacja do MPGM-u. Czy rzeczywiście takie postępowanie się toczy, jeżeli się toczy, na jakim jest etapie?
Dziękuję. I pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
W ramach wolnych głosów, nawiązując do poprzednich wypowiedzi pana prezydenta i pani radnej, jeżeli jest taka sytuacja, że prawdziwy lub wątpliwy właściciel, spadkobierca właścicieli domaga się zwrotu i przeprowadza takie działania, to zazwyczaj nie dzieje się to w ciągu tygodnia czy dwóch. Wobec tego dobrze byłoby, żeby mieszkańcy danej nieruchomości byli zawiadamiani od razu po tym, jak zgłosi się taki wnioskodawca, ponieważ sam znam sytuację taką, gdzie zeznania mieszkańców podważające wiele elementów dotyczących zwrotu nieruchomości tak naprawdę spowodowały w ostatniej chwili wstrzymanie wydania tej nieruchomości. Jeżeli mieszkańcy dowiedzą się o tym, nie wiem, no z tygodniowym wyprzedzeniem czy dwutygodniowym, że mają, że zmieni się administrator i kto inny będzie już dysponował budynkiem, to nie ma czasu chociażby na poszukanie tych zasobów wiedzy, a czasem nawet dokumentów, które u niektórych lokatorów mieszkających w takich budynkach od czasów tuż powojennych często są. Dlatego myślę, że właściwą procedurą byłaby taka, że jak tylko ujawnia się właściciel, czy raczej spadkobierca właścicieli obiektu, którym miasto przez dziesiątki lat zarządzało, natychmiast powinni być o tym zawiadamiani mieszkańcy tej nieruchomości. Chociażby po to, że często u nich są te informacje, których nawet nie ma w archiwach urzędu. Dziękuję.
Dziękuję. To były wszystkie głosy w punkcie wolnych głosów i wnioski. Zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 27 i zamykam 55. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję Państwu.